Pan Klap. Otwiera 34. sesję Rady Miejskiej Czelawi. Witam ze strony prezydium wszystkich radnych. Witam panie pana posła Kryjaka i pana posła Waldemara Andrzeja. Witam panią skarbnik. Witamy w momencie, jak dotrze na salę plenarną radnego powiatowego, pana Przewodniczącego, który bliżej go nam już nie kojarzy się z przedstawicielem dyrekcji zakładów budynków komunalnych, ale przynajmniej to jednego jako dyrektora zakładu budżetowego. Witam kierowników Wydziału Urzędu Prezesa Zarządu Spółka, to mieszkańców wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej sesji. Stwierdzam, oceniając ilość podpisów na liście obecności, iż skład Rady pozwala na dalsze procedowanie. Stwierdzam prawomocność dalszych obrad sesji. Proszę Państwa, dostarczony Państwu w porządku obrad pozwolę sobie przedstawić kilka propozycji zmian. Pozwolę sobie zacząć od propozycji, które tutaj zdaniem prezydium winny być wprowadzane w pewnej kolejności objętej wcześniejszym porządkiem. Witamy pana burmistrza również, zapraszamy. Pierwszą propozycją uzupełnienia porządku obrad chciałbym zaproponować Państwu po punkcie trzecim, czyli po przyjęciu protokołów obrad sesji w dniach 31, 13 stycznia, 13 lutego, 28 lutego w związku z korespondencją, jak i istotną treścią działań zamierzanych przez Starostę Będzińskiego. Pozwolę chciałbym Państwu odczytać proces przeciwko tymże działaniom i zasugerować wprowadzenie do porządku obrad w punkcie, nazwijmy go roboczo 3a, zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Czelawi w sprawie zamiaru odwołania dr Anny Wodowskiej-Matyja ze składu zarządu powiatu. Kolejną propozycją zmiany chronologicznie byłaby propozycja w punkcie 10, gdzie mamy podjęcie uchwał w sprawie na roboczo w punkcie 2a przegłosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian studiów uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Żelaz. Pod punkcie 20.1a projekt uchwały w sprawie zamiany części działki nr 3 przez 7 Pantamata 37 powierzchni około 150 metrów położonej przy ulicy Detnerów, którą Państwo otrzymaliście z materiała. W punkcie 22a wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkownymi gminy Czelaz i w podpunkcie 21b projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Czelawiu Krzysikorskiego na czas dłuższy niż 5 lat. W przypadku przyjęcia przez Państwa proponowanych 5 propozycji zmian i projektów uchwał załączonych wcześniej, po przyjęciu tych zmian automatycznie punkt 10 rozbudowany będzie o 4 kolejne punkty uchwał od 24 do 28, którzy z uwagi na kwestie wcześniejszego przymierzenia tych propozycji zmian ta przeze mnie robocza numeracja myślę ułatwi Państwu wyrażenie swojego zdania w zakresie takie ewentualne zmiany początkowe. Czy są pytania w zakresie przedstawionych przeze mnie po wszystkich zmian porządku, ewentualnie to Państwa Rady chciałby z swojej strony zaproponować zmiany czy uzupełnienia porządku obrad? Pan Radny Oczkowicz, a drugi w kolejności Pan Radny Świątek, bardzo proszę.
Ja przepraszam za to, że chciałbym zapytać, co to mogło być ustalone, jeżeli chodzi o sprawę.
Dziękuję. Pan Radny Świątek prosił o głos.
Pan Burmistrz, to nie jest Pan Burmistrz, właścicielem tego.
Pan Burmistrz jako właściciel, bardzo proszę.
Przygotować swoje ustawę o powołaniu PBS.
Mówimy o podpunkcie 23, tak, proponowanego porządku obrad. Tak, tylko że dziękuję bardzo. Rozumiem, że w ślad takim wnioskiem Pan Burmistrz zaproponuje terminie tą debatę. Czy są inne propozycje? Pan Radny Świątek, bardzo proszę.
Ja chciałem złożyć dwie propozycje. Jedna propozycja to jest taka propozycja, która się nie została wycofania kilku uchwał, projektów uchwał, które się nazywają gospodarką nieruchomościową. A druga propozycja to będzie jakby wprowadzenie do dzisiejszego porządku uchwały, która będzie pod nazwą udzielenie uchwały z 28 lutego 2008 roku związanej ze zmianą uchwały Rady Miejskiej dotyczącej wzywania lokali mieszkalnych w Polsce i tak dalej. Jeżeli chodzi o ten projekt, to wydaje mi się, że uchwały to polegał na uchyleniu tamtej uchwały. No i oczywiście oczekuję tutaj na szeroką dyskusję w ramach tego punktu. Muszę pozwolić Państwu niektórym razem dostarczyć taką informację, o której mówiłem wczoraj na Komisji Finansowej, jak inne miasta, duże miasta, sobie radzą w wykrywaniu w majątku gminy pod nazwą lokale komunalne. Tu zostało wydane 60 razy, Pan Burmistrz to. Pan Burmistrz również ma to. Ja bym bardzo prosił, abyśmy to potraktowali bardzo poważnie, bo nawet dzisiaj jadąc do szpitala tutaj osobę, która której rodzinie mieszkają tam, więc jak to Państwo mieszkają w mieszkanie, 50-metrowe, podstawowe opłaty 250 zł. I tutaj ja mówię również do Pana Przewodniczącego, do wiedzy Pana Przewodniczącego, do doświadczenia tego, jak gdyby naszego doświadczenia jako spółdzielców, że my tą opłatę mamy o 100 zł mniej na mieszkanie o podobnej wielkości. Często może być tak, że mieszkanie komunalne, które kiedyś nadal stanowiła to reprezentacja ludzi o niższych dochodach, było droższe niż mieszkanie, że tak powiem, kiedyś nazywane bardzo koniecznie.
Uzasadnia dlaczego? To będzie w pewnym momencie, kiedy poznam od głosowania na wniosek. Natomiast proszę o uzupełnienie na wniosku o numer uchwały, którą Pan chce uchylić. Bo żeby głosować pewne zmiany porządku, ja muszę poddać pod głosowanie konkretny numer uchwały. Proszę się na to zastanowić. Ja Pana dopuszczę do głosu.
Ja Pana
za chwileczkę dopuszczę do głosu. Proszę wpisać numer uchwały, żeby nam było łatwiej procedować, a zmiany wcześniej sygnalizowane. Byłem na komisjach. Proszę Państwa Radnych o przegłosowanie propozycji wcześniejszych zmian. Nie zamykam na tym jeszcze punktu zmiany czy zasiedlenie porządku obrad. Będzie Pan Radny miał czas spokojnie
Ja chciałem czytać treść.
Ale ja proszę o numer, nie o treść uchwały, o numer, czyli będziemy procedować ewentualne uchylenie. Ma Pan chwilkę czasu, Panie Radny, ma Pan chwilkę czasu, proszę przygotować tę propozycję punktu, który Pan chce prowadzić do porządku obrad. Panie Radny, za chwileczkę Pan udzielę głosu.
Proszę mi pozwolić
dodać. Ile Pan udzielę głosu w tej sprawie?
Nie w tej sprawie, ja złożymy dwa projekty uchwał. Jeden projekt uchwał to był ten, o którym mówił dzień uchylenie uchwały dotyczącej zasad zgromadzenia, a drugi był wniosek dotyczy o wycofania wszystkich uchwał dotyczących prawami gospodarki nieruchomościami. Więc będę czytał.
Panie Rady, ja mam tam też spółdzielę błąd w tej sprawie, proszę się przygotować.
Ale ty,
jeszcze udzielę głosu w tej sprawie, której Pan teraz się wypowiada.
A dlaczego Pani się
bo chcę, żeby Pan, Rada skupiła się nad Pana propozycjami i były one jak gdyby...
No muszę przeczytać, muszę
przeczytać. Ile Panu udzielę głosu. Poddając pod głosowanie wcześniejsze poprawki, nie zamykam tego punktu. Proszę się przygotować do głosu w sprawie kolejnych zmian porządkowych.
Ale jestem przygotowany.
Za chwilę Pan udzielę głosu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wcześniej proponowanych zmian objętych wnioskiem prezydium i autopoprawką Pana Burmistrza, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że w zakresie pierwszego wniosku co do wprowadzenia czterech dodatkowych uchwał punktu dotyczącego wyrażenia czy żadne stanowiska w sprawie działań starosty Będzińskiego i wycofania wniosku burmistrza Rada Poprawki przyjęła. Bardzo proszę Panie Radny, udzielam Panu głosu z propozycją zmiany czy wykreślenia konkretnych punktów dzisiejszych obrad.
Więc proponuję, aby z dzisiejszego obrad wycofać wszystkie uchwały dotyczące czytań.
Proszę przeczytać numery tych uchwał i
treści. Punkt 10.
Tak.
Uchwała numer 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Od 14 do
21. Szanowni Państwo, dwa argumenty. Po pierwsze, iż jako Rada podejmiemy uchwałę w punkcie 10.22 określenie zasad wydzierżawienia wyznania nieruchomości gruntowej na atrybucie. Daje tak, że tym samym upoważnienie Panu Burmistrzowi do tych działań. Na tych samych sesji także to jest te działania, które sugerują, że poprzez wycofanie tych projektu uchwał wstrzymujemy możliwości Pana Burmistrza. Jest to przyjęcie uchwały nr 10.22, więc to po prostu nie musimy. Natomiast dlaczego ja jestem za wycofaniem tych kilku uchwał. Po pierwsze, proszę wziąć do ręki te projekty uchwał są jak gdyby przygotowane w trzech wersjach powierzchni. Jedna powierzchnia jest tam oznakowana, metr kwadratowy, metr czytaj kwadrat, tak jak to powinno być. W drugich projektach jest napisane m.tyry.. Natomiast przy zamianie tych nieruchomości jest podana wielkość 4,3 jakaś tam jakiś ziom 10-tysięcznych metra kwadratowego. Proszę no absolut, ja przepraszam, ja jeżeli czy tak powiem, to też coś tam Panu umieszczy, no to ja współczuję, ja rozumiem Pan przecież na jakieś kostko, już tyle razy dyskutujemy na temat dokładnie budowania wszystkiego. Nie może być napisane, że my się będziemy zamieniać działką 4 metry i 125 10-tysięcznych, tylko że będziemy zamieniać działką 41 tysięcy i ileś tam metrów kwadratowych. Ale jeżeli ktoś tego nie umie, to ja powiem, miał napisać 4,125 ha w nawiasie metrów kwadratowych. Proszę Państwa, nie może to być takiego rezygnału, bo przecież ten, kto nie czyta, to czym jest problem, że zamienić 4 metry na 4 metry, no to jest fajne. Natomiast jeżeli zamieniamy 4 hektary, to musimy napisać, że zamieniamy 4 hektary, albo 41 tysięcy metrów kwadratowych.
Nie, raz, ja myślę, że Pana wniosek raczej się zbliża w kierunku poprawienia formalnie zapisu cyfrowego tej uchwały, a nie jego
wykonania. Ja mówię, że tak powiem, uznakowanych i proszę to sprawdzić. Ja uważam też, że ponieważ ten będzie również dzisiaj będzie dyskutowana, myślę, że za zgodą większości jest jakiś tam konsensus ustalony, dający upoważnienie Panu Burmistrzowi do gospodarki również w zakresie wynajmu dzierżawy powyżej 3 lat, co było dotychczas jak gdyby wyłączą pozornością rady. Państwa, to tym trzeba jakbyście załatwić, czy to jest żadnej emocji. Wydział skosztuje, a pan mówi, że jak on się uważa.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podaję pod głosowanie wniosek pana radnego Andrzeja Śpiąka, by z punktu 10 podjęcie uchwał w sprawie wykreślić z dzisiejszego porządku obrad pod punkty od 14 do 21. Tak, panie radny? Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki do porządku obrad o treści proponowanej przez pana radnego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję, kto się wstrzymał. Dziękuję. Pan radny miał drugą jeszcze propozycję wprowadzenia do porządku.
Ja na pewno mam bardzo dobrze zrozumieć, ażeby usłyszeć uchwałę podjęto na 28 lutego 2008 roku. Ona była napisana w tej treści. To była uchwała, która była 1996 roku i dotyczyła określenia warunków sprzedaży domów ludzkich mieszkalnych w budynkach mających wartość gminy. Uzasadnienie jest powiedziane, że przejdzie. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, ja tutaj podałem klip w egzemplarze Alpitek, to co się dzieje z innymi największych miasta Polski. Żeby ktoś ma kwalifikację, no ktoś nie tam. Proszę, ja tutaj jak decydowałem, próbowałem trochę, że trafił, gdzie ta teraz. Proszę przeczytać tych kraków, proszę się tak w spontanie głosi, a my jeszcze jako rada żeśmy upoważnili burmistrza do tego, że dzisiaj stawka podstawowa jest 5,17 groszy na metr kwadratowy, to jeszcze żeśmy cofnęli bonifikacji. Proszę Państwa, kompletnie klicz, pewnie jednak nie chcę tutaj to grać, ale jednak niezbyt ubogiej części naszego społeczeństwa, że jakich mieszkań nie ma.
Dziękuję bardzo, proszę Państwa, ponieważ jak Państwo sami zobaczyli do poprzednich propozycji zmian zostały przedstawione projekty stosownych uchwał. Ja myślę, że czasu jest na tyle dużo, że pan radny przygotuje projekt tej uchwały, ale to musi być projekt.
Przerwie
pan przygotuje projekt uchwały i myślę, że wrócimy do sprawy pana wniosku, bo na ten moment głosowanie do porządku obrad propozycji uchwały, którą pan tutaj wyartykułował słownie, to jest zbyt mało. Proszę o...
To już rada pani przewodnicząca, chcemy ci to bardzo, do tego zapraszamy.
Proszę przedstawić projekt uchwały i wezwodzamy głosowanie propozycję pana zmian. Na ten moment stwierdzam, że rada zatwierdziła, przyjęła projekt w porządku obrad poprzez zależne głosowanie. W każdej chwili pan radny ma prawo wrócić do sprawy zmiany porządku obrad.
Dlaczego to jest?
Ale ja chcę mieć projekt uchwały, panie radny, tej sprawy.
No ja przepraszam, ja przepraszam, teraz proszę 10 minut przerwy.
Pan radny będzie miał czas, ja wrócę do pana wniosku.
Ja bardzo proszę, panie przewodniczący. Bardzo poproszę tutaj pani z biura ja bardzo proszę pani przewodniczący. Panie przewodniczący, proszę nie wchodzić na boczne tory, problemy czysto formalne, które możemy usunąć, że z tego tylko proszę pozwolić jeszcze raz rozpoznać się naszym radnym, bo proszę Państwa, to na razie spoczywa ten haniebny, przepraszam, że tak użyję takiego bardzo mocnego słowa, ale niestety, panie przewodniczący, proszę ich zapytać, zobaczyć i porównać nawet nie mieszkańców naszą spółdzielnią mieszkaniową, jakie mieszka płacimy, a jakie płacą mieszkańcy mieszka komunalne. To musi być słyszane przez społeczeństwo, to nie może być tak, że próbujemy teraz wsunąć pod dywan i się z tym przyjechać. Nie, a ludzie, proszę Państwa, co się kryje? Proszę powiedzieć, jeżeli już
proszę pan zasugerował, by poprosił pan pracownika biura rady, przyjdzie tutaj na bok, tworzy projekt uchwały, który ja będę procedował i zaproponuję radę wprowadzenia rozmowy.
Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Na ten moment rada pierwsza przestrzega porządnych obrad. Wrócimy do sprawy projektu uchwały pana radnego Śląska w trakcie obrad, jak tam to sugerował. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołów obrad sesji w dniu 31 stycznia 2008. Czy są ze strony Państwa radnych uwagi do protokołu? Nie widzę, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu 31 stycznia. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Wstrzymał. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad sesji w dniu 13 lutego 2008? Czy są uwagi, pytania? Nie widzę, kto jest za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do przegłosowania przyjęcia protokołu z obrad sesji w dniu 26 lutego 2008. Czy są uwagi, pytania? Nie widzę, co Państwa jest za przyjęciem protokołu. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do kolejnego punktu obrad, chciałem przywitać przybyłą na naszą 34. Sesję plenarną panią radną Rady Powiatu, panią magister Adę Kowalczyk. Proszę Państwa, tak jak uzgodniliśmy poprzez przyjęcie zmiany porządku obrad, w podpunkcie kolejnym na roboczo 3a, ale to będzie odpowiednio kolejność skorygowana, chciałem Państwu przedstawić treść dokumentu. Jest to załączony w formie mailowej do Burmistrza Miasta i Rady Czeladzi. Protest Środki Społecznej Rady Oświatowej przeciwdziałania starosty Będzickiego. To jest krótkie. Propozycja stanowiska naszej Rady równie konkretna i zwięzła. Temat był z tego co wiem omawiany na komisji oświaty. W związku z tym pozwolę Państwu przeczytać treść tego pisma kierowanego do szeregu nadawców, w tym wojewody śląskiego, redakcji lokalnych, regionalnych mediów. Proces przeciwko działaniom starosty Będzińskiego. Śląska Społeczna Rada Światowa monitoruje od kilku miesięcy działania podejmowane przez starostę Będzińskiego wobec zespołu szkół nr 2 w Czeladzi, które stały się ostatnio przedmiotem postępowania w nawiasie śledztwa podjętego przez prokuraturę rejonową w Będzinie i przekazanego przez prokuraturę okręgową w Katowicach do dalszego prowadzenia przez prokuraturę rejonową w Dąbrowie Górniczej. W związku z powyższym protestujemy przeciwko próbom wpływania na potencjalnych świadków i zamiarowi odwołania ze składu zarządu powiatu jednego z członków, który odważył się wystąpić w obronie zespołu szkół nr 2 w Czeladzi i sprzeciwić instrumentalnemu traktowaniu tej placówki i jej dyrektorów. Apelujemy do Rady Powiatu Będzińskiego o odrzucenie wniosku starosty w sprawie odwołania tej osoby ze składu zarządu powiatu i przywrócenie działalności samorządu powiatu najwyższych standardów jawności i przejrzystości oraz równego podmiotowego traktowania wszystkich gmin współtworzących powiat będziński. Katowice 25 marca 2008 roku. Proszę Państwa, pominąwszy kwestie merytoryczne, myślę, że również jest to swego rodzaju solidarność samorządowy. Tym kierowała się Komisja Oświaty, która zaproponowała Wysokiej Radzie pismo w formie protestu na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego. Jeżeli Państwo ten tekst zaaprobują, będę upoważniony do jego podpisania. Natomiast ewentualnie do tego pisma może być dołączona lista rady, którzy utożsamiają się z tą treścią i popierają treść protestu. Pismo jest następujące, czytamy jego projekt. Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, pan Emil Wystrowski. Rada Miejska w Czeladzi wyraża stanowczy protest przeciwko działaniom starosty Będzińskiego zmierzającym do odwołania członka zarządu powiatu Będzińskiego pani dr Anny Bożewskiej-Matyny. Można domniemywać, że wysunięcie przez starostwo powiatowe w Będzinie funkcjonujących na terenie powiatu bydgoskiego. Pani dr Anna Pożarska-Matyja jest stanowczym przeciwnikiem tych działań. Zaskakującym jest fakt, że demokratycznie podjęta decyzja Rady Powiatu Bydgoskiego popierająca przejęcie szkół średnich Czelaczy przez miasto Czelacz skutkuje zarzutami kierowanymi wobec pojedynczych osób. Działania te poddają wątpliwość chęć bezkonfliktowego oraz sprzyjającej rozwojowi współpracy między miastami powiatu bydgoskiego. W związku z powyższym apelujemy do Rady Powiatu Bydgoskiego o odrzucenie wniosku starosty w wyżej wymienionej sprawie, a także równe i podmiotowe traktowanie wszystkich gmin współtworzących powiat bydgoski. Czy są ze strony Państwa uwagi co do sformułowań zawartych w projekcie tego pisma? Nie widzę Panu na wnioski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, czy nie należało też Pana Skarbowskie tutaj na tę opozycję, że przecież to wzrostach, no po to, żeby nam wyjaśnić, żeby nam powiedział, czym jest problem. Znaczy, nie wiem, czy my jako, że tak powiem, organ samorządowy możemy ingerować w działanie innego organu samorządowego. Przecież widzę Państwu, że musimy też znać, nasze możliwości, nasze kompetencje. Ale ten starostwa jest powołany z jakiegoś nadania i na pewno trzeba powiedzieć, czy to jest działanie, czy ta sprawa była rozpatrywana w tych gremiach partyjnych, czy to jest właściwe działanie, czy nie. Proszę Państwa, każdy się odwraca, to jest szczegółowe, a później mamy do czynienia.
Ale to jest działanie
rządu lokalnego.
Natomiast skutki bez dokładnego udokumentowania tak naprawdę spotkają
istnieje partia ratownicza komisji nadzwyczajnej, w której okrąg partyjny jest pani doktor
Zostawski. W żadnym wypadku nie sugerowaliśmy, że ten polityczny tylko dobre miasta przeraci i dobre wspomnika sobie nie
ujmuje. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że zanim Państwu udzielę głosu, pozwolę sobie odczytać treść uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu Wieliczkiego przygotowanej na dzień dzisiejszy, a potem jeśli w ramach uzupełnienia pani radna Anna miałabym coś do powiedzenia, czy może jakaś informacja na temat pełna komisja w Rady. Jeżeli będzie pani miała przeczenie, to udzielę pani głosu. Natomiast treść uzasadnienia, proszę Państwa, jest następująca i myślę, że wypowiedź pana przewodniczącego komisji w pełni odzwierciedla charakter tego procesu. Nie wnikła się w politykę, a raczej dba o rezygnację samorządu czelackiego w zarządzie powiatu. Uzasadnienie. Zgodnie z artykułem 31 ust. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Starosta Pędziński 24 marca 2008 wystąpił do przewodniczącego Rady Powiatu Pędzińskiego z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji wyznaczonej na dzień 27 marca 2008 punktu sprawy odwołania członka zarządu powiatu pędzińskiego pani Anny Korzelskiej-Matyi, motywując go utratą zaufania dla pani radnej jako członka zarządu powiatu. Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. Myślę, że to uzasadnienie w całości pokrywa się tutaj z wypowiedzią pana przewodniczącego co do trybu możliwego do przyjęcia przez Radę Powiatu, jak i uzasadnienia tutaj podanego w tym uzasadnieniu. Czy pani radna chciała zabrać głos?
Ja mogę tylko powiedzieć, że
w grudniu
ten temat był na pewno przygotowany na grupach, że natomiast na żadnej komisji temat nie był. Jedyny zarzut, jaki jest, to jest właśnie tylko tak. Utrata zaufania. W związku z tym, że na komisji to nie było omawiane, to przyjmę nas do tego, że Państwo jesteśmy budliwie na dzisiejszej sesji. Także wszystkie informacje, co dalej, jakie jest tam tylko komitet rozwoju zagrożenia, ponieważ to pani Polarka jest drugi komitet rozwoju zagrożenia.
Dziękuję panu, panowie radni. Jeszcze pan radny powiatowy Krzysztof Marzewski. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, bo nie wszyscy wiecie, że za przejęciem szkół średnich przez miasto Czelacz głosowało 13 radnych powiatowych. Głosowali radni z różnych grup. Platformy, Komitetu Rozwoju Zagłębia, ja również mój grup, który liczy na 57 osób. Muszę Państwu powiedzieć, że my swoją dezaprobatę działają starosty, zrobimy głosowanie. A powiedzmy już taką decyzję, że będziemy przeciwko odwołaniu pani radnej Koszyńskiej.
Dziękuję bardzo. W kolejności pan radny Skowicz, pan radny Jaworowski.
Chciałbym przyjrzeć, czy ten raport jest do starosty, czy...
Nie, to przyjrzeć do Rady Powiatu Wiedzińskiego.
Dobrze,
bo to Rada będzie...
Jest 14.
Tak.
Ja myślę, że powinniśmy takie jako podjąć w jakimś trybie, przekazać radnych, nie tylko naszych trzy razy, ale w ogóle radnych. Myślę, że starosta, jakby mógł taką sytuację powiedzieć, że zostawmy
oczywiście, chodzi o wolę Rady Powiatu. Pan Radny Gawrowski?
Chciałem zapytać, jaki jest układ siłowy, jaki może być układ siłowy. Pan Marszewski mówi, klub radnych Lewicy i Demokratów podjął już stanowisko, że będzie głosował przeciwko odwołaniu. Natomiast inne kluby, czy mają Państwo jakąś wiedzę w tym platformie? Jak Państwo czują?
Szanowni Państwo, dlatego wyszła propozycja, żeby pismo skierować do pana przewodniczącego Rady Powiatu, kierujemy do pana starosty, tylko do przewodniczącego Rady Powiatu, żeby to pismo faktycznie miało odzwierciedlenie na dzisiejszych sesjach. Bo było takie, że tego miejsca, że pan starosta po prostu nie wystarczy tego pisma na dzisiejszym na sesji. Dlatego skierowaliśmy do pana starostego i mam nadzieję, że zostanie ono odczytane w trakcie.
pan radny Badura rzucił głos, może w rębie? Nie? Kto z Państwa jeszcze pan radny? Na myślątek, proszę przejmie.
Panie przewodniczący, szanowny panie radny, myślę, że tutaj 27 dni dzisiaj, tak? Głośno, więc może, że odtelefonować jakby pana przewodniczącego na tym moment.
Panie
radny,
ale
czy pan
radny? Ja teraz mówię o wezwanie poparciu mnie, treści pisma, które jest
wyjście. Ale chyba nie jesteśmy formalne, jeżeli chodzi o poparcie. Natomiast chodzi też o to, żeby to było skuteczne.
Chcę tą formalność formalizować. Pozwoli pan, że do tematu przejdziemy do dalszych kroków dalej w przypadku podjęcia przez Radę Stanowiska. Czy w tej sprawie treści protestu pani radna, ponieważ go nie usłyszała, chcę się wypowiedzieć? Proszę
bardzo. Ale zorientowałam się na tyle, że pani radna Wróblewska utraciła zaufanie. Sama jestem osobą, która podobnie utraty zaufania została odwołana. I myślę, że ponieważ nie ma żadnej, że tak powiem, budżetowej pani Wróblewskiej, nie ma żadnej uzależności ani służbowej, ani klubowej, ani politycznej między Radą Gminy a Miasta Czerwonego, Radą Powiatu, to ja osobiście proponowałam zostawić to Radzie Powiatu, która jest organem niezależnym, samorządnym, będzie wiedziała po prostu, co tu zrobić, co ma zrobić. Czy ma panią Wróblewską w składzie zarządu utrzymać, czy ma ją po prostu odwołać. To nie jest zwolnienie z pracy na podstawie ustawy do tej pracy, gdzie można się jeszcze odwoływać. Jest to po prostu zrozumiałe, że z tego powodu bardzo przykro, ale mieszamy się do wewnętrznej sprawy, jak wydaje mi się, nawet dlatego, że się powiem, że to jest mieszanka czeladzi, po prostu jest no, dla mnie to najmniej dziwne. Dziękuję. Dlatego wnoszę o niezajmowanie stanowiska, to pozostawienie samorządowi, samorządnemu organowi, żeby sobie tak układał sprawy w Radzie, jak uważa i tak jak sobie układa sprawy w Radzie Rady Miejska Przelazki, wszystkie inne rady samorządu w tym
programie. Dziękuję pani radny za zabranie głosu. Pan radny,
to jest normalny wniosek o poddanie pod głosowanie.
Dziękuję. Proszę Państwa, po tych zróżnicowanych wypowiedziach przedstawiających różne stanowiska w tej sprawie chcę poddać pod głosowanie, czy Państwo popierają treść tego procesu kierowanego na ręce pana przewodniczącego Rady Powiatu Mielnickiego. Kto z Państwa jest za podpisaniem takiego procesu? Dziękuję bardzo. Myślę, że w tej sytuacji będziemy głosować, więc przeciw, żeby wstrzymał, bo to wręcz byłoby nielegalne. Oczywiście, proszę Państwa, tak powiedziałem wcześniej i myślę, że dla ważności tego procesu chyba ta sprawa nie będzie kwestionowana. Sekundkę, panie Marianie. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, pozwolę sobie to pismo podpisać w imieniu Rady Miejskiej. Natomiast jest przygotowany do tego pisma taka lista radnych Rady Miejskiej Strzelaczy popierająca proces. Jeśli ktoś z Państwa, żeby to wyglądało tak przejrzyście, bo nie ma na tym piśmie za dużo miejsca, będzie to lista załączona do tego procesu. Bardzo proszę Panią o przekazanie, ja tam podpiszę, przepraszam. Natomiast przyznam Państwu, że przed sesją w dniu dzisiejszym w rozmowie z radnymi dyskutowana była również, poruszona była kwestia formy i sposobu skierowania tego pisma do przewodniczącego Rady Powiatu. Pan radny Marian Kwita proponuje, czy chce poddać pod zaproponowanie takiej formuły przekazania nie tylko w postaci pisemnej, ale udziału Wysokiej Rady podczas obrad sesji Rady Powiatu. Udzielam panu głosu, panie Marianie, by ewentualnie uzasadnić taką propozycję.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Osobiście uważam, że jest dzisiaj taki dzień, gdzie po raz który ktoś, jak kiedyś zrobił to cały w stosunku do naszego miasta po powstaniu styczniowym, że miasto przyłączył po prostu i zrobił z niego przysiółek. Za to, że my jako radni, nasi przedstawiciele,
walczymy o nasze szkolnictwo, że walczymy o to, że ta 60-letnia szkoła może nie wyprodukowała, a wykształciła tysiące absolwentów, którzy nie byli na marginesie życia, tylko jako przedawcy pracy, jako następnie technicy, jako inżynierowie. I dzisiaj, w momencie, kiedy za wszelką cenę starostwo powiatu będzińskiego chciało tą szkołę zniszczyć i Rada Powiatu przegłosowała jednym głosem i pani doktor Chorzewska jako nasza przedstawicielka naszego miasta była za tym, żeby ta szkoła została, proszę Państwa, wydaje mi się, że Rada Miejska jest opową. Ja się tutaj nie zgadzam z panią radną Kosmalową, która powiedziała przez chwilę, że jest to sprawa Rady Powiatu. Na pierwszą radą jest Rada Miejska. Tu nas jest najwięcej i my jesteśmy decyzyjni. Wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym prosimy, aby pan przewodniczący był łaskaw przerwać sesję między godziną 14 a 15 i abyśmy byli na głosowaniu dotyczącym tej sprawy, ponieważ jest to rada, która występowała i występuje w obronie naszego miasta. A nam, jak mówił szef London, jest tak zwany zew.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu.
Zgłaszam formalny wniosek o upoważnienie i delegowanie nie tylko do przekazania tej delegacji, ale do przewodniczącego, ale również wniosku do uprzedniego. Trzy osoby z naszej rady, pani przewodnicząca, pana przewodniczącego.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, są dwa wnioski. Ja myślę, że z punktu widzenia procedury, czy sprawności obrad naszej rady, poddam pod głosowanie ten wniosek radnego Oczkowicza, jeżeli w zasadzie z większością poparcia to delegacja będzie mogła uczestniczyć formalnie w obradach Rady Powiatu, jako goście samorządu czeladyjskiego. Kto z Państwa jest za wytypowanie delegacji w składzie proponowanym lub w składzie poszerzonym dla sprawności tutaj obrad, by ten proces to pismo na ręce pana przewodniczącego Rady Powiatu przez ten co przynajmniej wreszcie. Pan Radny Gawroński, pan Radny.
Byłoby zasadne, wydaje mi się, w tej sytuacji, żeby uczestniczył pan Rojowita w tej delegacji.
Ja bym nie zamykał tej listy uczestników.
Ja mówię o tej oficjalnej delegacji, bo rozumiem, że mówimy o oficjalnej delegacji Rady Miejskiej. Natomiast tu inni radni by chcieli uczestniczyć.
Dziękuję. Ja rozumiem, że jednym z rozwiązań byłoby sprawne przeprowadzenie sesji, tak żeby ją do godziny 13 zakończyć, ale jest to mało prawdopodobne. Zdając nasze tutaj przyzwyczajenia. Natomiast proszę powiedzieć, panie ministrze, jak jest dwa radnych obecnie na sali. 17. Proszę Państwa, nawet 6 osób może pojechać dla sprawności obrad pozostałej części. I
nie, nie, bardzo proszę Pana. Radny, panie inżynierze, to nie zgadzam, że pan ma rację, ja mam rację. Niemniej jednak, jeżeli Rada Miejska przyjeżdżałaby do Rady Powiatu co miesiąc, to za przeproszenie jest to normalność. Jeżeli dzisiaj będzie delegacja trzyosobowa, to nawet ich nikt nie zauważy. Po co się jedzie całą radą raz na 40 lat, żeby wywołać określoną presję? I wydaje mi się, proszę Państwa, że w tym względzie cała rada powinna być zmobilizowana i godzinę nas tutaj w nic nie zbawi. Wystarczy, niech każdy o jedno zdanie powie krócej.
Dziękuję bardzo.
Czy naszej sprawy, jeżeli było możliwe w Radzie Powiatu przegłosowanie większością, mimo tego, że koalicyjne rządowe powiecie były przeciwko przekazaniu szkół, jeżeli było możliwe głosy pani Kowalskiej przekazanej szkół czy radzi, to ja rozumiem, jakaś większość w powiecie które nie pozwolą pani Pożarskiej odwołać zarządu powiatu. Chyba, że to był tylko taki punkt, bo to już nie było, a nie było to działanie, że tak powiem, przemyślane, rozmówanie się radzi za tym, żeby Rada Powiatu zagłosowała za tym, żebyśmy szczące rację przyjęli. Także chyba się nie ma bardzo o to martwić.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że rozwiązanie ustawowe będzie ogłoszenie między godziną 14 a 15 godziny przerwy i po tej przerwie nowiny, obrady w celu ich kontynuowania. No chyba, że skończymy sesję przerwy 14.
Na początku, jako pierwszy.
Nie. Otwarcie. Powołanie komisji prawnej, deklaracja i zapytanie radnej, żeby szósty punkt.
Pierwsza sprawa, to jest przejście dla pierwszej nauki na Bokowońskiej.
jest to w tej chwili jest nieuznakowane. Kierowcy jadący od strony piastu, czy od strony celania, po prostu nie wiedzą, że wjeżdżają na takie przejście. Druga sprawa, świetlisko obok bloku numer 208 ulicy Nowopogońskiej. Trzecia sprawa to jest takie świetlisko w ulicy Nowopogońskiej w kierunku ulicy Poniatowskiego. I są wzrówki w ulicy Poniatowskiego, tam jest zależy posłowie. I bardzo sprawa, pytanie. Dlaczego w sprawie interpelacji dotyczącej uregulowania ruchu na ulicy 17 lipca brak jest działania oraz powiadomienia o decyzji mieszkańców tej szczęśliwej ulicy oraz składającego interpelację? I piąta sprawa to zainteresowanie mieszkańcy nowym blokiem wybudowanym na ulicy Szpitalnej 5. Pytają, dlaczego w roku Czeladzi nie ma najważniejszej sprawy, czyli koszty utrzymania tym budynkiem. Przybliżone koszty utrzymania tym budynkiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolej panu szanowni zapisaną jest pani przewodnicząca Iwata. Proszę bardzo.
Państwo, ja mam sprawę tutaj życzenia transportu wybranego przez pracownika Ruchu Ośrodkowego Stacji w naszym mieście i tutaj przedstawiciele tego zrzeszenia na moim dyżurze w bibliotece przynieśli pismo i chciałbym tak przekazać. Zatem się z prośbą o przywrócenie danego miejsca postoju taki przeradzi. Prośbą pomoc wiemy następująco. Obecnie miejsce postoju miało być miejscem tymczasowym na czas rewitalizacji rynku. Aktualna lokalizacja miejscowania kryteryjskich wymagań to jest krzyżnie dla naszej działalności. Miejsce to zlokalizowane jest bezpośrednio sąsiedzkie Placu Targowego. Dni targowe, czyli wszystkie oprócz niedzieli i poniedziałku, jesteśmy narażeni na niedogodności spowodowane tym, iż klienci targu nie respektują wyznaczonego dla nas miejsca. Pracujące samochody na postoju stacji dezorganizują naszą pracę. Proponujemy, aby obecny postój przekształcić na parking dla kierowców dla klientów targowiska, a nam przywrócić dane miejsce. Uważamy, że takie rozwiązanie sprawy było drogie dla obu stron. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej sprawy. Poważanie tutaj jest w imieniu takich sprawy, pan Zdzisław Hatusz i chyba prezes tego stanowiska. Nadmieniamy, że w mieście Celarz funkcjonuje 20 miejsc do towaru. Wolne miejsce podstawy jest niewystarczające na pomieszczenie
dziękuję. Kolejną osobą dla radnych, zapisanych, radny Irenę Zdrowę. Proszę.
Szanowni Państwo, wnioski w sprawie zmian. Przede wszystkim chciałem podziękować za zrealizowanie wniosków i interpelacji z poprzedniej sesji wykonania 132 osób. Ulica Nowopogońska. Przycięliśmy drzewa do ulicy Mysłowickiej. Mieszkańcy pytają się, kiedy będziemy to kontynuować, ponieważ w tej chwili to wygląda tak, jak ja bym Nowopogońską, a nie do innego miasta. I to jest elegancko do Mysłowickiej, natomiast do ronda, no chciałbym tak samo podkreślić. Łatwo uporządkowanie jest pan chodników, że tak powiem, z pomnikiem górników między Świerkiem a Kościuszki. A tak od kilku lat przymierzamy się do uporządkowania parku przy ulicy Mickiewicza, tam między innymi wnioskowania przycięcie się mieszkańców, wnioskowania przycięcie starych domów. Nie wiem, pan dyrektor się czuje i jego. I tam oglądamy stare wojsko treningowe, które od kilku lat jest praktycznie nieeksploatowane. Jest to kawał terenu, myślę, że należałoby się zastanowić z szóstym klasem. Na co zrobić, czyli może też pasem piesku, będzie tam sobie w parku na Łuskiewicz, może jakaś inna forma, a może jakaś inwestycja. No myślę, że chcieli dowiedzieć, jak się to zagospodaruje. Również wczoraj mieszkańcy pytali się, kiedy przeprowadzimy jakiś mały remont, co mało naprawę wojska na miejscu Poniatowskiego. To już zrealizowaliśmy jakieś 6 km, z tego co pamiętam. Jest to wojsko widza i sklepu spożywczego pana Boksy. Cieszę się, że są zainteresowani w procesie. Cieszę się. Na temat tego suba wyjazdu nie będę mówił, panie przewodniczący, z partii na szpitalnej, konserwatywizmy. Do pana radnego powiatowego, Wielka Góra, ulicy Szybikowej. Akurat w tym miejscu kierowcy, no muszą wpaść, dobrze, nie powiem, że będzie do was. I mam takie pytanie, czy teren na ulicy Szybikowej, pomiędzy od ulicy Szybikowej do tamtego powierzchni Szybików, czy to jest teren gminny, czy to jest teren jeszcze spółki restrukturyzacji Kopa. Jest tam w głębi, za krzyżem, w kierunku Milowic jest w głębi stary Szybik, budynek starego Szybiku. Za cmentarzem. Jest to w tej chwili największe kwestie wieści. Tak jak może z całej ulicy nie widać, ale wystarczy tam pojechać w głębi i natkniemy się na duże wysypić kwestie. Nie, po prawej stronie. Ja jestem po Milowic, po prawej stronie to są te
sprawy.
Nie wiem, czy to jest teren gminy. To na pewno nie jest prywatny. Albo to jest spółki teren, albo gminy. Powinno być po prawej stronie, jest wszystko lewej, a po prawej stronie w głębi jest budynek dawnego Szybiku. Obsługi dawnego Szybiku, z tego ulica Szybikowa. To był teren kiedyś kopalni. I na pewno nie jest sprzedany, bo na pewno jest tam pierwszy Polska. I jeszcze jedno pytanie, czy pacjent, czy w Piastowskim Szpitalu, po lewej stronie ulicy, przed cmentarzem, to jest również stary gminy, pacjent, jest duży pacjent. Tam od wielu lat podpadała nosi ten muł i w tej chwili to nie ciekawie wygląda, no dobrze byłoby tam jeszcze ten muł uchwalić.
Dziękuję bardzo. Pan radny Dominik Penar. Też zapytany będzie teraz o tego przyjęcia.
Ja mam jedną operację. Mianowicie mieszkańcy chcieli się prosić o to, aby na ulicy Dłuższa, żeby on teraz chodził. Jeżeli on ma możliwość kilka miejscach, to na pewno od kilku lat on jest bardzo zyskany, jeżeli można to naprawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pan
radna Wysmola, bardzo proszę.
Na poprzedniej kwestii było napisane, że interpelacja dotycząca organizacji wykonalnych. Dziękuję. Otrzymałam odpowiedź, że to nie do końca tak jest zatrudnione. Chodziło mi o to, że mieszkańcy stolicy lokali użytkowych w rynku mają utrudnione dostępne parkingi. Parkingi są ogólnie dostępne, nie ma tam miejsc wydzielonych, a mieszkańcy poruszają się swoimi samochodami. Ludzi często czasami po prostu muszą to wrócić do domu lub ci, którzy mają tę działalność handlową, chcieliby szybko coś z tego swojego lokalu załatwić i pojechać, chcieliby pojechać po ten lokal. Chciałam zapytać, czy istnieje to możliwość, bo tam jest tyle zamieszczane, więc można się tylko zatrzymać na chwilę, wytarzyć kogoś i ruszać dalej. Czy jest taka możliwość, żeby mieszkańcy lub ci właśnie, którzy mają te lokale, mogli mieć stałe karty takie identyfikatory, że są mieszkańcami czy użytkownikami lokali w rynku i mogliby poza tymi parkingami swoje samochody postawić na dłużej niż 5 minut. I czy mogliby to również sporadycznie robić klienci, którzy na przykład nie chcą klienci, którzy muszą dojechać do doniesienia jakichś pierwszych sprzętów. Mówię tutaj o tych, które mówią o tej części z firmami, sprzętami D, natomiast też oficjalne chyba prewodorytacyjne, żeby można było załatwić tę sprawę, pojechać i załadować taki cięższy towar. Ale przede wszystkim chodzi o mieszkańców i o to, żeby nie musieli czekać w tym miejscu parkingowym na to, aż opuści je ktoś, kto po prostu załatwia inne sprawy w rynku, czy po prostu może się z tym zamknąć. Pan Dobrze na komisji mówił, że to są odległości dla tych ludzi, którzy tam funkcjonują jako mieszkańcy, jest to po prostu wielkie. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny, Zofia Podlaska.
Ja studiuję krótko, pierwsza sprawa to oczywiście wiatr na rynku, na potrzeby pan dyrektor obiecał, że spółka, która zaczyna walczyć, spółka CIUS, dobrze od tego będzie wypowiadał te sprawy, podzieli się szczególnie. Teraz druga sprawa dotyczy terenu poza sklepem nocy, RDM, więc przy RDM oraz dawna apteką drużką do ulicy Starszyka. Dalej drugi zadanie, drugi właściwie. I stwarza niebezpieczeństwo dla przewodników, zwłaszcza zniszczone schody. Czy się zgadza, czy istnieje możliwość zakupu manekinu dostosowanego do złości zawodników biorących udział w sekcji na zasiecie zbytniego manekinu, ponieważ mały manekin nie, a chłopcy mają mniej więcej 80 złości. Może pan trener zdać się schody. I czwarta sprawa, czy istnieje możliwość powoływania ściany tak zwanych elektrowni. Wkrótce nie wiem, ma być tam wystawa. Wypadałoby, aby wyglądający rozwiązali obrazy, a nie odpowiadający tym i bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący Jan Szkodkiewicz.
Ja króciutko chciałem podziękować panu dyrektorowi Kurtinerowi za wymyślić tam dziury. Jest mi złodziejstwo, ale zapytać jednocześnie, czy mamy wiedzę, co tu SZ ma zamiar zrobić dalej z parkingiem przybieżące na
wiatr. Dziękuję. Proszę Państwa, na tym wyczerpała się lista dotychczasowych interesujących. Pan radny Walentyńca jako na końcu radny tutaj.
Ja przepraszam, że pisałem się, mam tylko jedno pytanie, że powtarzam po raz trzeci. Praktycznie nie ma dnia, żeby się nie zwracali do mnie mieszkańcy, kiedy przez rynek przejedzie autobus w jedną i drugą stronę, kiedy będą przystani, kiedy będzie to odpowiadać. Ponieważ cały czas mówi się o tym, natomiast nie ma żadnego potwierdzenia. Serdecznie prosiłbym o określenie daty, kiedy od kiedy w jedną i drugą stronę przez rynek wjadą.
Dziękuję bardzo. Czy ze strony pana burmistrza jest gotowość i jego służbowych? Tak? Myślę, że nie będzie to utrudnienie w debatach rady. Myślę, że ten wniosek jest do przyjęcia. Proszę Państwa, zanim będzie udzielenie odpowiedzi, propozycje odpowiedzi były udzielane łącznie. Podpunkt 6. Zapytania mieszkańców. Zanim poproszę ewentualnie Państwa o zadawanie pytań, chciałem przedstawić czy przybliżyć króciutko temat, który wynikł nam na dyżurze samorządowym 9 marca. W takiej głębszej dyskusji pan Górski obecny na tym spotkaniu nie tylko poruszył sprawę obiegu dokumentów i prawidłowości archiwizowania dokumentów przywodzących do urzędu w takich instytucjach notariat czy księgi wieczyste, ale też pozwolił sobie złożyć pismo datowane na dosyć odległą datą 22 czerwca 2004, w którym to piśmie było to pismo likwidatora zakładu płytek biorącej gazy Józefów kierowane do pana Wojciecha Trumskiego mniej więcej tej treści. Informuję pana uprzejmie, że 16 czerwca 2004 złożyłem w Urzędzie Miasta w Czerwonym wniosek o przekazanie prawa wieczystego użytkowania działek nr 136/2, 136/4 na rzecz gminy Czerwonej. Według posiadanych informacji złożony wniosek w tej sprawie będzie przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej 24 czerwca 2004 roku. W tej sytuacji sprawy poruszane w pismach ze stycznia 2004 zarówno przez pana, jak i pana Gabrońskiego będą mogły być załatwione bezpośrednio z gminą Czerwonej. jednocześnie podtrzymuję złożoną ustnie deklarację, że do czasu uregulowania stanu prawnego gruntu mogą Państwo korzystać bezumownie z dojazdu do Waszych posesji oraz części działki, na której został wybudowany przez Pana budynek mieszkalny. Ja przypuszczam, że treść naszej rozmowy i wystąpienie Pana Górskiego w tym punkcie jako wystąpieniu ze strony mieszkańców dotyczą dalszego czy też dalszych kroków w kierunku uporządkowania stanu prawnego poruszanego w tym piśmie, jak również to, że Pan miał wydaną zgodę i podpisaną umowę przez burmistrza miasta na dzierżawę gruntu przyległego i płaci w tym zakresie podatki. Rozumiem, jeżeli Pan Górski chciałby niejako tą kwestię, ale tak wieźle rozbudować, tym niemniej myślę, że wyraziłem tą wątpliwość, czy Pana tutaj dopisek i prośbę na piśmie, by na sesji przedstawić informacje na temat, jak ta sprawa z punktu widzenia dalszych działań regulacji spraw prawnych była regulowana. Gdyby Pan chciał uzupełnić w tym momencie ze swojej strony, bardzo proszę udzielać Panu głosu, bo może nie wszystko tutaj w tej wypowiedzi pojedawamy. Proszę o mikrofon dla Pana i... Tu jest miejsce do Pana radnego Marcina Michała. Tutaj bardzo proszę na... To ma taką sytuację, oczywiście, a tu rzeczywiście... Tak, moja przyjemna prośba, żeby Pan Włodzimierz tak postarał się sprawnie zwięźle przedstawić swoje uwagi, wątpliwości, a potem prosimy, jeżeli to jest możliwe, o reasumowanie działań objętych w tej sprawie. Bardzo proszę.
Szanowna Rada Miejska, Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Wójcie. To jest to prawda modli, jakie się zrobią niektóre rzeczy kryminalne. A w stosunku do powiatu, do starostwa. Co do tej dzierżawy? Tak, włożyłem pismo. Wydaje mi się, że ten pan, chwileczkę, który... Nie. Skierowanie do sesji Rady Miejskiej na posiedzenie, to jest likwidator w stopniu sędziego. No dziwna sprawa, że tyle lat w sekasie ani nie było na żadnej kwestii, ani komisji, bo to, że ten temat nie rozkłada. Druga sprawa, bardzo poważna. Co się dzieje w urzędzie? Tu w urzędzie strzelanie. Proszę Państwa, widzą dokumenty. Dokumenty prawne. Mogę to przedstawić w następującym sposób. Gdyby były dokumenty prawne, nie byłoby takiej sprawy, jak ukradnienie i pogwałcenie księgi wszystkich przez starostwo, nie tylko przez starostwo. To jest sprawa kryminalna. Myślę, że będzie Pan szalenie. Proszę się taki troszeczkę kupić na plany. O, mam. Starostwo Wojewódzkie w Będzinie. To ten się drogi prezydent Jaki 132 łamane przez 1. Ciekawe, skąd starostwo stworzy księga wieczystych, które założyło przez pogwałcenie? To jest kryminał. Jak można księgę wieczystą prawdziwą przekształcić na sumę? Do strzelaki mogło ją uznać za sumę. Gdyby dokumenty, co zrobię ten błąd? Dokumenty przy każdym spadku kupowanym majątku, zdrowiu, bo to jest zdrowiu, posesji, wychodzi od
księgi, wchodzi do księgi biletyjskiej poprzez prawo własności. A prawo własności jest świętym rzeczą. Księgi biletyjskie są święte. Dlaczego to tak w ten sposób zrobiło starostwo? To jest bardzo bardzysko przestępstwo kryminalne. I nie tylko to zrobił. O, pan Malczewski, proszę pana. Proszę się nie wybierać. Pani, pozwolę sobie podejść do pana tutaj przewodniczącego. Proszę, żeby był słychać. Widzi pan, to jest kradzież, pozwoliło nikogo.
Przecież pan o tym wiedział.
Tu mam pismo złożone, starostwie, dwóch egzemplarzy. Panie Gabroński, proszę pana. Proszę bardzo, mogę dać do przeczytania. I pan to przyjął. Dlaczego pan milczał tyle lat? Ja mam pismo, tyle lat czekałem na odpowiedź tego. Jak tak państwo robi? Nareszcie pani starościna mówi, że te ziemskie państwo tą działkę w roku 2004 roku. Informuję pana uprzejmie, że została założona księga wieczysta, nowa księga wieczysta i trzeba oddać do sądu, która księga wieczysta jest prawdziwa. Ja się pytam, do której jest księga prawdziwa, jak nie ta, która jest prawdziwa. A to, co starostwo zrobiło, to zrobiło przestępstwo kryminalne. Ja myślę, że pan Szalanów będzie bardzo przedstawiał. Ja to wyślę do Senatu, wyślę do kancelarii premiera, wyślę do marszałka Sejmu, bo nie tak dawno, co do tego jest poważnie. Nie tak dawno serii było powiedziane, że ma to się. A jeżeli będzie potrzeba, wie pan, to są mi pan sami to trzeba zrobić. Ale jak to nie tak to było w razie powiedziane o tym dźwięku. I tutaj to samo. Panie Malczewski, panie magistrze Malczewski, panie dyrektorze, to jest przestępstwo. Nie wolno zakładać księg wieczystych na prawowitej sztuczności. Dlaczego się państwo tak nie stawili? Tak było trudno, ale to nie tylko powiat jest w drugim stanie. Pan wojewoda katowicki również popełnił powiem, który przestępstwo gospodarcze. Jest. Starostwo powiatu w Będzinie dotyczy drogi i tak dalej, analizy posiadanych dokumentów wynika, że działka w obecności jako ewidencji skarbu państwa. Kto nadał tą działkę? A to jest działka jedna. To jest działka prawowita mojej szanowni. Dlaczego żeby państwo weszli w tą działkę i sami się coś nadali? Tutaj ja przedstawię ten dokument, że to potwierdzę. To też nie myślę, że jeszcze nie to. No jasno. Czuć się zatwierdza, co nie jest wasze? Czuć to, nie wiem jak to nazwać, bo nie chcę być bardzo ostrym, ale to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Bierze się, przyjął własność, nie pyta się, nie uzasadnia się, dlaczego to wzięto? Jeszcze raz powtarzam. Oskarżam starostwo będzińskie oraz wojewody katowickiego z miasta. To przedstawię w całym razie dnia 26 o przestępstwo gospodarcze kryminalne. Ja nie chcę, nie, co jeszcze państwo mówicie, że jeżeli ja to chcę sprostować, to mam się jechać do sądu powiatowego rejestru. No tutaj jest blef silny. A wie pan dlaczego? Starostwo, sąd, prokuratura i województwo. I ja będę taki niewiarygodny, że ja przedstawię do sądu. Bo ty, co to kręci? No nie, panie radny, prawdę. Ja się różnie rozumiem. To będzie to i odkazam jeszcze raz. A druga sprawa właśnie tych dokumentów, które giną w urzędzie miasta. panie przewodniczący, panie burmistrzu, no inne. Proszę mi dowodzić, ja płacę za 600 metrów działki. A tej działki, która starostwo się uzwoiła jako swoją, będę uczynił niepłatę. A moja działka znała z podrobą 600 metrów. Jest płatę za dzierżawę. Dlaczego tego nie jest dokumentowane? Za tą dzierżawę, którą prosiłem. Nawet pani burmistrz w rozmowie powiedziała, że ale urząd pani wypowiedział. Nie, urząd wypowiedział, zgoda. A na jakiej przyczynie? Ponieważ to nie była dzierżawa urzędu miasta, tylko głowę skarbu państwa, który władał już ze mną. I ja z nimi podpisywałem umowę, co przedstawiłem, oni sami to oświadczyli. I ja nie płaciłem Józefowi i państwo, bo tak było, że Józefowi płaci, ja płaciłem. Państwo to zerwali tą umowę, w związku z tym, że to jest Józefowa. Niestety dalej w dzierżawie, a o tej dzierżawie, nie mam, ale mam panie... Jak nie wiem, nie wiem, że tej sprawy dalej podtrzymuję tę sprawę. Jestem zawiedziony, że tyle czasu znam pana burmistrza, że człowiek, który jest naprawdę człowiekiem samorządowym i tak dalej, że tutaj jest.
Dziękuję się za te wszystkie przygotowanie, by chociaż części pana tutaj wątpliwości, czy na przykład pana pytania odpowiedzi, bo na pewno i rada rzecznik ciekawa, czy w bardzo mocnych słowach pana Włodzimierza Kruskiego, jak sytuacja zdaniem dokumentów posiadanych i decyzji podejmowanych, jak wygląda tutaj zdaniem osób odpowiedzialnych dzisiaj za sprawę
kierowców. Dobra, jeszcze jedno. Jeden z panów radnych podkreślił, uważajcie, bo powiat rozbije czeladź. Niestety, chętno łamią prawa, robią swoje narzuty, nie będą o swoje narzucanie, bo moim zdaniem sięgnie wszystko, to jest świętość. Ma pan rację, panie radny, który pan o tym powiedział, teraz powinna dawno, dawno, tak jak było w sierpniu. Jeszcze miałbym jeszcze do pana burmistrza pytanie, ale to oczywiście panie burmistrzu, że tam się zgodzi, to nie wiem, czy będę rozumiał.
Dziękuję ci ze strony jeszcze państwa mieszkańców. Proszę bardzo. Chociaż mikrofon prosimy ze sobą panie radny Badura, może mikrofon tam dla pana. Posłuchajmy.
Nie tylko będzie jedno wiosło. W ubiegłym roku Sejm wydał taką ustawę, że mieszkańcy Wielcy nie mogą sobie kupić mieszkania za tak zwane grosze. No więc mieszkańcy złożyli takie wnioski do spółdzielni mieszkaniowej Satur i do dzisiejszego dnia nie mają żadnej odpowiedzi. Więc się pytam, kto jest uważniejszy? Sejczy czy nasza spółdzielnia mieszkaniowa Satur? No my mieszkańcy czekamy na jakieś odpowiedź, to okrętą odpowiedź.
Dziękuję. Czy są inne pytania ze strony mieszkańców? Nie widzę, bardzo proszę pan Wójcie, proszę przyjmie jako mieszkanie do mikrofonu.
Ja chciałbym, szanowni radni, przedstawić jedno pytanie. Powiedzcie, jak mi czas przed wnioskowości prawnickiego. My tak trochę zmieszać w naszym mieście, że sprawa oświatowych rada miejsca podobnych zyczów, ale zasięgając opinii związków zawodowych. No i to nie jest właśnie, że tak się nie dzieje. W styczniu rada podjęła uchwałę o zmianie kategorii zasobowej nauczycieli oraz funkcji zmiennej. Później była uchwała o decentralizacji funduszu zdrowotnego. Też tutaj nie wypowiadam się wszystkich kwestii. I dzisiaj punkt obrad jest punkt odnośnie zmiany struktury sieci placówek oświatowych, czyli likwidacja przedszkola nr 12. A tu mam w punkcie bardzo akurat organ zarządzający jest zobligowany do osiągnięcia punktu związków zawodowych. Chcę się zapytać, dlaczego tak się dzieje.
Dziękuję
uprzejmie.
Czy jeszcze są ze strony mieszkańców i ustawień? Do pana pytania. Dziękuję, nie widzę.
Panie Burmistrzu, czy mogę udzielić Panu głosu i podległym służbom kompleksowo, czy odnieśli się do spraw interpelacji i zapytań ekspertów? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, działka 136-4, która bezpośrednio przylega do działki Pana Górskiego, do 2004 roku była działką Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu zakładów józefów. Uchwałą numer 34, łamane przez 458 przez 2004, po wcześniejszym oczywiście wniosku zakładu józefów, ta działka oczywiście Rada Miejska wyraziła zgodę na przeniesienie na rzecz gminy Czeleść prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem własności obiektu, między innymi działki tej właśnie 136-4 na mocy zamiast zaległości, czyli na mocy przepisów ordynacji podatkowej. I tak jak Pan Górski prowadził korespondencję z Zakładem Józefów, tak jak Józefów sam informował o tym fakcie, że wówczas, jeżeli gmina stanie się właścicielem tej działki, może gminą no dalej jakby regulować sprawy, które kiedyś kontrolerem dla Pana Górskiego był Zakład Józefów. Pan Górski nigdy do gminy Czeleś nie zwrócił się z wnioskiem o dzierżawę gruntu, który kiedyś dzierżawił od zakładu biznesów. Nigdy. Nie było takiego wniosku, w związku z tym nie dzierżawił tej działki, tej części działki od gminy. Jest księga założona na tą działkę. Oczywiście działka jest własnością gminy.
Dziękuję bardzo. Czy Pan chciałby coś uzupełnić? A to bardzo proszę króciutko, że to jest jedno pytanie.
Panie magister, ja się z Panem nie zgadzam, bo ja tu mam przy sobie często szumowy, który płaciłem za tą działkę, jeszcze wyście ją mieli, choć nie dali, i ja płaciłem, mam tu mowę. Jak Pani może powiedzieć, że ja nigdy nie występowałem do urzędu miasta, o to wjechałem. Mogę się Pani przedstawić?
Nie, myślę, że to jest pewna procesowalna na Pana wątpliwości i Pana, nazwijmy to, dokumenty, które by świadczyły o innym stanie prawnym, musi Pan niestety bezpośrednio już wyjaśniać na terenie wydziału z Panem kierownikiem. Nie rozstrzygniemy tego poprzez badanie dokumentów.
Proszę Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, to jest nieprawda, że ja nigdy do Urzędu Miasta nie wychodziłem o taką dzierżawę. Myślę tak nie było, bo ja mam tą funkcję, że
wychodziłem. To
a Pani, pani powiedziała jednoznacznie, że nikt nie przyszedł do Urzędu Miasta o taką dzierżawę. To jest bójna. Tu mogę dowodzić.
Proszę sobie skomplikować,
że Pani powiedziała. Wtedy nie ginęły. Dokument, ja nie mówię o rzeczach Samana, tylko gdyby wcześniej nie zmieniali dokumenty, nie byłoby tego tematu, bo byłoby wszystko legalnie potwierdzone. I proszę nie mówić w ten sposób, że nie. Pani Kołanie, dlaczego Pani Kołanie?
Bardzo prosimy, żeby Pan skompletował te dokumenty, które
to było,
ale to do wiedzy kierownika, ale
no,
dziękuję bardzo. Proszę o podsumowanie udzielania odpowiedzi na interpelacje i na pytania mieszkańców. Ja też pozwolę sobie ewentualnie Pan mieszkaniec pytający o uwłaszczenia w ramach spółdzielni zarząd pozwoli Pan, że może tutaj stronę urzędu zastąpi i pozwolę Panu o pewnych kwestiach powiedzieć, czy może Pan również też powiedzieć. Proszę o podsumowanie odpowiedzi na interpelację.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo.
Czy Pan nie raz na szczęście po to, co zresztą chciała się odnieść do sprawy Pana Górskiego, tak?
Pan, ale
to jest
to pytanie.
Tak.
Jeśli można, od kiedy ta działka, o której Pan Radny Górskiego jest 136-4, na podstawie rejestru, jest, była, się zaczyna w dokumentach biurowych.
Dziękuję, może pani Rolniczy sobie taką informację do wydania, to pytanie zadane, żeby ją odpowiedzieć z nią z panią radą. Proszę bardzo, pan dyrektor Marzyn.
Pozwolę na interpelację pana przewodniczącego Dąbrowskiego odnośnie bardzo złego stanu podatku na przechodnie, na kopalni Tatoń. Zgłosimy wygranie wstępnego kosztu, ponieważ prawdopodobnie dosyć duży wydatek i postaram się zabezpieczyć ten dach, aż do momentu, kiedy będziemy prowadzili już budowę na terenie właśnie przechodni. Znaczy, no, odpaść jeszcze. Może 2-3 tygodnie na nie dostanę kosztory, jeżeli chodzi o budżet, mamy pieniądze na takie właśnie prace na terenie dawnej całych Karpaczów. To się wiąże również z odpowiedzią na pytanie interpelacji pani radnej Barbańskiej, która mówiła o pomalowaniu ściany elektrowni, budynku elektrowni. Tam również zleciłem wykonanie kosztorysów, jestem w kontakcie z szefem stowarzyszenia z panem radnym Powałką, także myślę, że to też to kwestia kilkunastu dni, żebym poznał kwotę, jaka jest potrzebna, żeby tą ścianę pomalować. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Pędzierskiego o szpitalną 5, to jeżeli pan radny pozwoli, to ja odpowiem panu na piśmie, ponieważ z głowy nie będę tutaj mógł zaraz konkretnie spytać. Jakie są koszty utrzymania budynku szpitalnej 5? Na pewno są to koszty energii, ochrony, szkoły, centralnej, proszę bardzo. Proszę pana radnego?
Ja po prostu na wniosek mieszkańców zainteresowanych tam właśnie, którzy chcą tam na
mieszkać, nie da się o wysokość związanych z zamieszkowaniem tym obiektem i symulacja opłat przyszłych i medium związanych z
tym obiektem.
Czy pan radny mówi, że nie ma symulacji opłat czynszowych, tak, związanych z zasiłkiem na przyszłość w tym obiekcie?
Znaczy pan radny podejmował taką uchwałę, że nie musieli takiej informacji,
z którą ma wyjazdem mieszkańcy. Pan radny właśnie w tej właśnie
Tak.
pytania wspomnę, to będą mówią. Sprawa rynku wokół światełek, które generowane są czoski. No, nie wiem, że temu dziś nie będziemy się stąd takim wyjść, że trzeba będzie ze wszystkim pan Wydziecki mówi o przejściu na Skrzydłowo-Pomorskie, czy ulicy Mysłowickiej. Ja już kiedyś ten temat omawiałem. Powiat zobowiązał się do tego, że z wiosną przystąpi do tych działań. Z tego, co wiem, że przygotowali się tak, i o przyjęciu tego jeszcze nie wiem, ale mamy obiekty, że będą malować te przejścia łącznie z tym toaletem przejściem na ulicy Mysłowickiej, o które się mówię.
Jeżeli mogę to słowo dodać, tam jest przejście na malowanie, tylko chodzi o oznakowanie tego przejścia. Żeby każdy kierowca jadący w jednym czy drugiej stronie widział, że tam jest to przejście.
Nie. Mówimy o tym samym przejściu, pan mówi o przejściu na ulicy Nowopomorskiej u zbiegu ulicy Mysłowic. Natomiast dobrze, dziękuję za sprawę. 17 lipca zmiana organizacji. Tu już wielokrotnie wyjaśniliśmy ten temat na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Omawiamy wszyscy członkowie tej komisji są zgodni co do tego, że nie ma potrzeby prowadzenia zakazu postoju na kierownicy. Jest na tyle szeroka, że nawet stojąc po obu stronach tej ulicy można swobodnie się poruszyć. Nawet są w stanie wyłączyć dwa samochody. Także nie ma co tworzyć takich niepotrzebnych utrudnień, ponieważ to jest kłopot dla tych.
Panie dyrektorze, tu się tym nie zgodzę z panem Jackiego, dlatego że pojazdy stoją po jednej i po drugiej stronie, jak ten jest, ja mam pojazd w jednej i w drugiej stronie, ja się mam tam. Tam nie ma możliwości.
Ja
tam nie mam.
Ja rozumiem, że jest też opinia Wydziału Ruchu Drogowego, a tu, które to odnoszą się do kwestii urzędowej.
Proszę Państwa, ten ostatni.
Taka jest decyzja Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jeśli Państwo się zdecydowanie nie zgadzacie, nie wiem, jak je wpisać, informuję o tym, że tam są ludzie. Budynek Nowopomorska 208 świeci. Zwróćmy się do spółdzielni. Choć jest to sprawa, myślę, że pan radny mógł interweniować bezpośrednio w spółdzielni. Niekoniecznie jest na
nowo.
No, tak w imieniu RRK być może to akurat 208 administracji, ale to sprawdzimy, że czym się świeci w kierunku Poniatowskiego. Chciałbym Mysłowickiej, z tym rozumiem rowie, z tym zagłębieniem. No właśnie, ale to proszę o materię, jak już jesteście tam i widzicie, to zwracajcie uwagę. Jest sprawnista, proszę zadzwonić, którzy to uprzejmie dostarczają się reporcje świeci. Bo to, że sprzątaliśmy i sprzątamy na bieżąco, to jest fakt. Natomiast to, że powstają świeci, jak żywy podać rowi, to jest następny fakt. Zajmiemy się. Pan radny Garnoński mówił o przecięciu drzew na ulicy Nowopomorskiej do ulicy Mysłowickiej. Tak, proszę Państwa, na pewno nie wystarczy nam środków w tym roku na to, żeby całe miasto w ten sposób potraktować. Natomiast jeszcze dzisiaj Pan Przypośluski, no miło jakoś dostrzeżę. Park Mickiewicza też jest przewidziany do naszej obróbki. Natomiast ten by, no nie wiem, czy jest taka rzeczywiście konieczność, żeby ciąć te
błędy. Suche dołączy tam. Ja to zwłaszcza
już trochę. Dobrze, tego wiadomości będziemy na ten temat rozmawiać. Szybkowa dziura, no zwrócimy się do powiatu, bo nic innego nie możemy w tym momencie. A partii wydziałów. A nie tylko nie obsługują, nie obsługą
widzieliśmy. Tak, wiecie, ten parking jest to gminny, czy nie? Te gminy to wszystko należało wrócić.
Tak jak mówię, nic tego nie do tej pory nie obsługują. Także nie wiem, to sprawdzimy. Szybikowa, tak? Szybikowa przy stacji trafło, widzieliśmy, zaraz prawie.
To jest
partię zaasfaltowała elegancki, ale co zrobił działkami? Prowadny grunt za prowadnym grunt zrobił partię.
Dzisiaj, no, mam jeszcze Państwa bardzo w secie, ale no, tylko w mniejszym gronie po konsultacji tej komisji i dokumenty te też
sięgnąć. Czy stawa pozycja studencja wystarczy? Prosimy, żeby z panami przedstawicielami tej rzeczy...
Organizacja ruchu na rynku. Chciałam pytać, i dobrze, to jest sprawa opłat potem. Znaczy, jeśli wszyscy o to chodzi, sprawa jest taka, że opłatki nie zawsze wpisaliśmy i na dzień dzisiejszy te opłatki są zabezpieczone na tyle, na ile się było to możliwe. Jest uruchomiony zapis od ulicy rynkowej. Właśnie tutaj się było za pierwsze budowy, jest on oznakowany i chcę powiedzieć, że mało osób korzysta z tego parkingu, nie wiem dlaczego. Następny parking jest uruchomiony na wolnej działce, bliżej południowej, tutaj pomiędzy zakładem naprawy samochodów, a sklepem z kierowcami, też można z niego korzystać. A parkowanie no, na ulicy jest niedozwolone i tutaj no, nie ma znaczenia, czy będzie kosztowało 10 minut czy 15. Każda rezerwacja, każda pojazda to są opłaty. Za darmo to prowadzić się nie ma. A parkingi są, na tyle miejsca jest. Także wydaje mi się, że czymś więcej w tym temacie chyba się nie da zrobić.
Dziękuję. Ja też przypomnę, że w projekcie dzisiejszej zapisał też w projekcie uchwał dotyczące nabycia gruntów niezależności od rynku wypływy na parkingi. A czemu? Z tego co wie pani radna była przeciwna. To jest taka treść tej sprawy rozbieżna w stosunku do tego, co ma rada chwila postać.
Najwyższy drodzy Państwo, parking jest parking, nie ma miejsca przy swoim własnym domu, jeżeli jesteś w swoim własnym domu, to nawet jeśli masz pudło i zgarantuje przy własnym domu na ulicy, to ma takie możliwości, to proszę zrozumieć też tym, żeby patrzeć, czy może postawić ten samochód, żeby zrozumieć tych, którzy chcieliby postawić swój samochód pod swoim domem. I to jest taka naturalna sprawa. Ja chciałam powiedzieć jeszcze, że moja interpelacja była złożona miesiąc temu. Jeszcze tego parkingu nie było. Może ona jest już nieaktualna, bo jeżeli się ten ruch rozładuje, to jest taki jak była
radna. Ale ja tam wpisali, że to będzie wykonanie parkingu, że taki będzie. Tak chyba sobie
przypominam. Może tam jest znakko, prawda? To mogą mamy pomylić numerację budynku. Natomiast parking, on jest od niego dostępny. Natomiast jeśli nie ma miejsca na parkingu, tak się może zdarzyć. Ktoś przyjeżdża po swoim miejscu zamieszkania pod dom. To musi szukać tego miejsca dla swojego samochodu, jeszcze raz spróba ryzyka. Więc ja myślałam, że takie były też pytania mieszkańców. Czy nie mogliby mieć takie, gdzie się zdarza robić zwiada. Jest samo zastraszowane, że jest to mieszkaniec i jeśli postawiła na wersji informacyjne, może nie tak bardzo. Owszem, ale w każdym miejscu, kiedy się to podoba, że gminie nie ma kontroli tego podatku i nie pozwala tam się stawać na dłużej, ale jeżeli ktoś jest mieszkańcem, jeżeli ma zachowany samochód, że tutaj mieszka, to przez jakiś tam, żeby się nie dał, że postawi jakieś gminy, że może to kosztować nam. Czy nie jest to możliwe?
Nie,
jeżeli
się ma miejsce na parkingu. Nie ma, tak. Te miejsca, które tam w miastach widzimy, są oferty dla mieszkańców, dla konkretnych niebezpiecznych samochodów, są to miejsca płatne. Natomiast drogę jest drogą publiczną. I nie ma rezerwacji, że ja tu mieszkam, to mam prawo przy tej drodze stać, bo ta droga nie jest prywatną własnością. Jest drogą ogólnie dostępną publiczną, jak powiedziałam. Natomiast właściwie on ma swoją działkę. I jak wiesz, to przecież może sobie wjechać na swoje podwórko i może stać jak chce. Nie jest przypisany kawałek ulicy przy budynku do tego budynku. Dziękuję.
zaczynają, mamy świadomość, że parkingu będzie potrzeba więcej. A te, które są niżej, te dwa, które wymieniłam, z tego, co widzimy, co sprawą miejską, co są na ten temat, są jeszcze niewykorzystane. Czyli myślę, że to jest kwestia do zmiany mentalności i nauczania się stawania w miejscu do tego przeznaczonego.
My mówimy o tych, którzy odwiedzają rynek i mówimy o mieszkańcach, którzy dostały całą starostę, sprzedało starostę o to, co bardziej dali. Bo właśnie taki bardziej dla tych, którzy tą starostę odwiedzają, powinny być na drodze, bo to jest zostawia samochód gdzie indziej i ludzie w parkecie. Natomiast mówimy tutaj o tych, którzy tam mieszkają i funkcjonują na co dzień. I chcę wam zapewnienia na tym kontraktować, niż tylko tym odwiedzają.
Ja
mogę też bardzo się mówić, że rozwiążę się bardziej proszę bardzo. Jeżeli nie będzie się na tym miejscu, nie wiem, mieszkamy, to wymienię to pojęcie, że te parkingi będą blisko rynku, czy nie. To zawsze mogę odwiedzać rynek, mogę zatrzymać się bliżej i przejść.
Może te parkingi mają taką nadzieję, bo faktycznie ci nie są pełne. Może się ludzie na to są tam startować, czy tam się rozwiązać. Będzie to dobrze.
Ja bardzo dziękuję, że temat parkingi, możliwości parkowania przez właścicieli pozycji budowy ma mniejszość i tak w tym mieście, jak każdy inny, jakoś nie spadł o tych, którzy mieszkają na osiedlach, oczywiście nie mogą pojechać do swojej listy mieszkania, a robimy problem dla pewnej grupy osób, która rzeczywiście była w jakiś sposób przywilejowana. Myślę, że ten temat parkingu nie wystarczają podwieszać. Proszę o
proszę. Ja jeszcze może odniosę się do ruchu komunikacji miejskiej w rynku. Najczęściej się funkcjonuje to tak, że przystanek ten, który jest w kierunku Katowic-Kosnowca, przy targowisku, który był zakładany wcześniej, że będzie wyczerpowa, się tam przyjął w tym miejscu i będzie już docelowo tam pozostawiony, znaczy do czasu zakończenia rewitalizacji. Także tam można korzystać, natomiast problem był drugim kierunkiem. W tym roku zgłoszę bodajże, zaczęły na tym przystanku, czyli w kierunku Będzina Wojkowic, na przystanku zatrzymują się minibusy i te minibusy funkcjonują na rozkład jazdy. Co 15 minut jest minibus na tym przystanku, w tym kierunku. I tak to będzie funkcjonowało przez najbliższe miesiące, czy nawet rok, czy dwa. Mamy rewitalizację niezakończoną. W tym roku przyjeżdżamy się do tego, żeby wejść w robotanie na ulicy Piękowskiego. I później na startanie widzi się kwestia parkowania jest ciasno. Autobus tam spuści w tej chwili, to mamy komplikacje ze swoimi zakończonymi robotami. Także myślę, że już się wiele osób przekonało i przyzwyczaiło, że te autobusy nie jeżdżą, zatrzymują się w bliskim sąsiedztwie, a docelowo, sobie wielokrotnie powtarzaliśmy, planujemy te przystanki w rejonie ulicy Kompasantów i w rejonie Salwadorza na ulicy Szpitalnej. Także no, jeszcze musimy wytrzymać. A jest komunikacja, bo tak jak mówię, to 15 minut minimum i autobus przy targowisku i na ulicy Drodzie.
Gracias.
pozostałych spraw jeszcze to spadnie bardzo wielkiego typu.
Na tych spraw oświata. Jeżeli chodzi o punkty kategorii poszeregowania, to znaczy ilości, wartość punktu i kategorii poszeregowania do organu prowadzącego składają dyrektorzy placówek. Natomiast uchwałą podejmują takie decyzje, podejmuje taką uchwałą decyzję rada. I wszystkie te punkty, wartość punktu i wartość płacy minimalnej, która tam jest, to jest jak gdyby kompetencja pracodawcy dla pracowników administracji i obsługi. Dlatego też to nie jest jak gdyby, oni mają to swoje kompetencje do ustalenia. My tylko nie określamy wartość punktu i płacy minimalnej. A wynikają one przede wszystkim z analizy budżetu i przepisów dotyczących wynagradzania pracowników administracji obsługi. Jeżeli chodzi o decentralizację funkcji zdrowotnego, zmieni się zapisy nauczyciela, artykuł 72 punkt 1, który mówi o tym, że niezależnie od świadczenia ubezpieczenia zdrowotnego organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie budżetowe odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Bardzo proszę o rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz w jaki sposób ich przyznawania. Taki projekt na bazie tego rozporządzenia został przygotowany. Przekazuje on dalej kompetencje na ręce dyrektorów placówek oświatowych, tak jak i wszystkie inne sprawy wynikających z przepisów, jest to ich kompetencja. Jest to pierwszy taki regulamin, który uchwalaliśmy, bo wcześniej Rada nie uchwalała. Mamy ten rok na przyjście, musi tam jak będzie faktycznie wyglądało. Analizowaliśmy to z resultami finansowymi i te przydziały środków wynikają z odpowiedniego procenta od wkład nauczycieli na danej placówki. I porównywaliśmy, czy ten procent jest adekwatny do tego, co do tej pory było pracownikom, nauczycielom, emerytom danej placówki przyznawanej. Jest to szacunek kwota porównywalna i wielkie różniące. Jeżeli okaże się, że ten sposób funkcjonowania funduszu nie będzie zadowalający, to w przyszłym roku, kiedy będziemy uchwalali ponownie taki regulamin, musimy podobne poprawki i uzupełnienia. Natomiast jeżeli chodzi o likwidację przedszkola, to artykuł 59 punkt 1 mówi o tym, że organ prowadzący jest obowiązany na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły, rodziców uczniów właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwego prowadzenia szkół danego typu. I zgodnie z pismem, które otrzymaliśmy z kuratorium, cała procedura, którą wymaga się zgodnie z ustawą systemu oświaty, oznaczona w tym było przeprowadzić. Także nie ma tam wymogu konsultacji, nie ma nakładu, nałożenia na nas obowiązku prawnego. Wszędzie tam, gdzie nakłada się obowiązek prawny na konsultacje w sprawach oświaty, konkursów, wynagradzania, wynagradzania nauczycieli, wszędzie tam zawsze związki zawodowe są o tym porozmawiamy i konsultacje przeprowadzamy.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pozostały nam jakieś sprawy niewyjaśnione? Dokonano sprawdzenia, ja pozwolę sobie panu, który pytał o możliwości czy warunki przekształceń, zatem byliśmy w zwykle współdzielnicatur. Udzieliliśmy wszystko odpowiedzi na bazie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bo to ta spółdzielnia wprowadza te nowe uregulowania. Pan pytał, dlaczego spółdzielnia Saturn w ciągu 3 miesięcy nie dokonała stosownych uwłaszczeń? Tak pana pytanie zrozumiałem. Należy pamiętać o 3 kwestiach. Po pierwsze, te przepisy ustawy wprowadzają warunki do, nazwijmy to, popularnych uwłaszczeń dla członków spółdzielni. Po drugie, zasady te korzystne dotyczą zawierają obowiązek płacenia wszelkich zobowiązań, w tym zaciągniętych kredytów bankowych, płacę w cenach nominalnych. Czyli tu jest ten podstawowy atut ustawy, by tym członkom spółdzielni, różnych spółdzielni, dla których budowy bloków mieszkań zaciągnięto kredyty i sposób korzystny za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych o wartościach nominalnych te kredyty dać możliwość płacić. I trzecia ta kwestia, o której Pan powiedział, 3-miesięczny termin ogłoszenia. Dotyczy to tylko tych zasobów, które mają uregulowany stan drenowo-prawny, które są podzielone na odrębne nieruchomości budynkowe. Te, które są nieuregulowane, termin przekształcenia odrębną własność lokali jest wyznaczony na 31 grudnia 2010. Natomiast prywatnie powiem Panu czy zawodowo, że termin 3-miesięczny jest terminem, że są warte nieprzemyślany i nierealny. Udzielenia, które przygotowują procedurę uwłaszczenia. Często są to setki, jeśli nie tysiące przygotowanych aktów notarialnych, tylko fizycznie w dużych spółdzielniach, a spółdzielnie za to można zaliczyć, żeby tutaj spółdzielni realnie przekształcić się nie da. Natomiast spółdzielnia powinna, każda spółdzielnia, osoby piszące o uwłaszczenie powiadomić mniej więcej o przewidywanym terminie uwłaszczenia, przesłanka co do stanu prawnego, bądź uregulowanego, bądź nie, i mniej więcej określić przewidywany termin dokonania takiej czynności notarialnej. A więc może się w tym terminie nie zmieścić, ale musi udowodnić, że nie działa w sposób taki, że nie respektuje przepisów ustaw i przygotowuje faktycznie się do procesu nabycia odrębnej własności. A więc na pewno spółdzielnia powinna wyjaśnić sytuację i przewidywany termin dokonania uwłaszczeń na rzecz swoich członków spółdzielni. Na pewno bliższe szczegóły Pan czy zainteresowani uzyskają w poszczególnych spółdzielniach tych spółdzielni zabór. Tego, co jest nie wiadomo, w wielu przypadkach w tejże spółdzielni swoją jeszcze pracę geodezyjne związane z wytyczaniem granic dla poszczególnych nieruchomości. Pan radny odpowiedź o obecnej
kwestii. W tej kwestii, Panie Przewodniczący, tym razem, no nie jest tak, ja rozumiem, solidarność zawodowa nakazuje Panu pewną kontrolację w stosunku do zarządu spółdzielni, ale fakty są inne. Fakty są takie, że nawet w budynkach, które są uregulowane w zakresie stanu prawnego, ta czynność trwa w przypadku akurat, który znam, chyba 8 albo 9 miesięcy. Już taka rzecz jak powiadomienie, to już wie Pan, że także myślę, że mieszkańcy mają prawo mieć pretensje do zarządu spółdzielni. Nie wiem, tam na pewno to
jest. Dziękuję. Na pewno jesteście wypowiedzi się nie są ze sobą rozbieżne. Ja mówiąc o pewnych informacjach przekazywanych zainteresowanym, zwróciłem tylko uwagę na kwestię, że ten 3-miesięczny może być obiektywny, być niezatrzymany, ale poszczególne spółdzielnie winny wykazać się aktywnością w zakresie tworzenia odrębnej własności. Pan jeszcze chciał w jakiś sposób to zwrócić Panu. Nie, bo Pan też podnosił rękę.
Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja w swoim zapytaniu nie odnosiłem się do wartości elektronicznych uchwał Rady Miejskiej czy decyzji organu prowadzącego w kwestiach oświatowych. No tak jak Pan Burmistrz powiedział, to zweryfikuje w najlepszy sposób zachwyt na się życie. Natomiast chodziło mi o to, że to nie jest zupełnie tak jak Pani Burmistrz powiedziała, że ustawa samorządu terytorialnym w ten sposób tą kwestię opinii związków zawodowych interpretuje. Jest jeszcze ustawa o związkach zawodowych i ustawa o systemie oświaty, która w niektórych przypadkach nakłada obowiązek na atakie w naszym przypadku zmiany struktury sieci klasowego się naprawdę nie mieści. Nakłada obowiązek w zasięgu opinii. A to no, ja myślę, że wiele rzeczy jest jednokrotnym, ale wydaje mi się, że był to wtedy zwyczaj dawał komfort wrażeń i funkcjonalizm z poszczególnym prawem, że ich decyzje są słuszne, są skonsultowane i oparte na jakimś konsultacie sporowym. Choć ja się pytałem, dlaczego ten dobry zwyczaj po prostu nie ma sensu.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że tak widzę analiza przepisów, ale Pan Burmistrz chciał
zabrać. Proszę Państwa, jeżeli się zarzuca Rano, Pan zarzuci, że ma mieć obowiązek konsultacji, a nie wykonaliśmy tego, to ja bym prosił, żeby Pan konkretny przepis podał, a nie bardzo rozumiem, jest powiedzenie ogólne, najpierw zarzut, a potem jaka się odpowiedź taka wypada, zarzut kolejny, ale bardzo ogólny, to jest być bardzo słowo precyzowane. A teraz wie pan, co, gdzie pan mówi o dobrych zwyczajach, to wie pan, dobrym zwyczajem też do tej pory było to, że jeżeli wnioski do zadawania jakichś problemów, to przychodzą do mnie, czy do pani burmistrz i sobie ustalamy pewne rzeczy. No pan od jakiegoś czasu mnie bardzo unika, więc tym pana serdecznie zapraszam. I to jest sobie omówimy wszystkie bolączki i myślę, że na pewno do dobrych zwyczajów wtedy wróćmy. Także serdecznie pana zapraszam.
Ja pana burmistrza zapewniam, ja nie mam w głowie wszystkich paragrafów statutu zawodowych, ale jest tak, który mówi, że związek zawodowy ma prawo do
zmiany.
Ale wątpliwość w tej kwestii prawnej powstaje wtedy, jeśli jest informowany o jakichś przedsięwzięciach czy
ja myślę, że bardzo mi to ustawy i na zaproszenie
burmistrza
rozmowy motywujące dobre tradycje czy bez.
A jeśli chodzi o kontakty, panie burmistrzu, to chyba jest wszystko.
Dziękuję. Myślę, że wzajemnie tutaj strony wkrótce dojdą do porozumienia. Pan też prosił jeszcze jak mówię, w formie do pytania. Proszę bardzo.
Jeśli chodzi o mieszkanie w przetargu, nie? To oczywiście złotnia miasto nie sprzedaje, nie pytając się, czy tam są jakieś własności gruntowe, czy nie. A teraz ci ludzie z nowej zawioski nagle się sprawa przypomniała jakieś angolnie. Jeszcze jedno, panie przewodniczący. Pokój, który na tej sprawie został spółdzielny, jest niepewny. To jest arogancja.
Ja panu zapewnić zupełnie jeszcze sekundę, panie radny, że na pytanie, kto może oczekujący zrobić, no ma generalnie trzy możliwości. Albo czekać, albo wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie poprzez wyrok sądowy prawa własności lokalu i trzecia możliwość do organów ścigania wnieść doniesienie na opieszałość w realizacji przepisów. Pan radny
Andrzej Świątek. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja mam tutaj, jak wydaje, czwartą możliwość. Oczywiście, jeżeli mają informację, to nie są tego zainteresowane, ale mamy również, jak gdyby, opinię naszego radnego przewodniczącego komisji rozwoju, który jak gdyby potwierdza te problemy, że mogą tak być. Ja uważam, ja proponowałbym tutaj do całej rady, żebyśmy wyrazili zainteresowanie tym problemem i zwrócili się do zarządu Gminy Mieszkaniowej Stasu, że jeżeli oczywiście ja się opieram na tutaj dwóch źródłach informacji jako wiarygodnych, bo jeżeli tak jest, szanowni państwo, jak tutaj potwierdza pan radny Oszczon, no bo my jako mieszkańcy nie możemy tej informacji przepuścić, dlatego że dlatego że naprawdę mieszkańcy również liczą na wsparcie relacji.
Jaki wsparcie wariat pan radny?
Wsparcie wariat jest tak, żeby właśnie rada zwróciła się do zarządu w dzielni mieszkaniowej, że zrobił tutaj na łamie. Dochodzącemu, ja mówię, mieszkańcom może nie bardzo rozumiem, może, ale jeżeli pan radny Jaskowicz potwierdza to, co mówi, na pewno, więc jeżeli taka jest pewność, jeżeli jest taka pewność, to żeby powinni wyrazić zaniepokojenie i wrócić się do zarządu spółdzielni mieszkaniowych tak, o wyjaśnienie ewentualnie o stosowanie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. I to by, tym byśmy wykazali zainteresowani problemami takimi bardzo normalnymi, bo naprawdę ludzie w naszym mieście to mają problemy czynszu, teraz przekształceń, a nie przez rzeczy inne, które nawet między innymi dlatego, że są nieobecni, bo oni chcieliby mieć te rzeczy, to przepraszam od was. I dlatego pana wniosek jeszcze raz, abyśmy jako rada miasta, oczywiście
a może pan radny przewodniczący wiadomości przygotuje taką treść, a
pewnie to jest jeżeli
tak, to
proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli można, mam jeszcze pytanie. Pan z formalnego punktu widzenia jest członkiem spółdzielni statut czy najemca?
Najemca.
Nie, nie, nie. Ale mam pytanie. Członkiem czy najem? Tytuł, status ma. O tej stronie. Członkiem.
No muszę nie robić, przepraszam bardzo. Może przepraszam, bo ja mu wyjaśnię.
Znaczy, panie radny, ja myślę, że wypowiedź pana i nad niego
to nie jest
ta sytuacja. W tym momencie jest tego szczegółowi nie ma nie do odpowiedzialności radowej.
Oni zawsze będą mówić, że oni są rajutami, że jeżeli człowiek przekształcia się albo wątpliwi, to on się czuje jak gdyby bardzo wartościowym członkiem mocy, jeżeli
to jest... To nie ma wpływu do pytania i odpowiedzi na wpływ, to tak jest pana
teorii. To może być tak, może być tak.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że w tym momencie wyczerpaliśmy łącznie debatowane punkty 5 i 6. Zamykamy sprawę interpelacji zapytań mieszkańców czyli odpowiedzi. Ogłoszę 10 minut przerwy. Proszę Państwa, przystępujemy Natomiast kurs, jaki będzie przyjmowany, to dla nas właśnie największa niewiadoma, jest przyjmowany na koniec miesiąca poprzedzającego ogłoszenie konkursu. W związku z tym planowanie, tutaj zwracamy też się do Państwa o cierpliwość, ewentualnie jakąś wyrozumiałość, dlatego przed bezpośrednio przed przystąpieniem do złożenia wniosku my będziemy musieli po prostu modyfikować funkcję w związku ze zmianami kursu AUA. Czyli oferta obu Kosmąckiego. Jest to program operacyjny rozwoju regionu, dlatego że w tym okresie programowania 2007-2013 zarządzanie wszystkimi programami regionalnymi zostało przekazane bezpośrednio Urzędowi Marszałkowskiemu, a nie, tak jak było do tej pory, Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. RPO w skrócie to 9 priorytetów, które opisują poszczególne typy kierunki rozwoju społeczeństwa, rozwoju w ogóle gospodarki. I tak, mamy do czynienia z pierwszym priorytetem. Generalnie jest to priorytet zorientowany na gospodarkę i przedsiębiorczość, rada przedsiębiorstwa, drugi to społeczeństwo informacyjne, trzeci turystyka, czwarty kultura, piąty środowisko, szósty rozwój miasta, rywalizacja, siódmy transport i zdrowie, ósmy edukacja i dziewiąty zdrowie i rekreacja. Jakie są tryby wyłaniania projektu? Generalnie są dwie procedury. To jest procedura konkursowa, która jest uruchomiona od tego roku i stąd jest przede wszystkim moja tutaj obecność wśród Państwa. I pierwsza procedura, która była rozpoczęta już w roku 2006 i kontynuowana w zeszłym roku, to projekty pozakonkursowe, wśród których wyróżniamy projekty kluczowe rozwoju województwa i projekty subregionalne. Projekty kluczowe to projekty duże, które znoszą istotny wkład w rozwój województwa, regionu. I tutaj, jak Państwo doskonale wiedzą, przelać uczestniczy w projekcie kluczowym Gospodarka Brama Śląska. Aktualnie jest na ukończeniu projekt budowlany 12. Jest to uzbrojenie terenu wschodniej strefy ekonomicznej. Mamy tutaj przyznaną drogę cele finansowania. Natomiast jeśli chodzi o projekty subregionalne, one były ogłoszone na budżetu projektów w zeszłym roku. Startowaliśmy z kilkoma propozycjami i praktycznie poza jedną otrzymaliśmy na kilka projektów dofinansowania, prognozę finansowania. I są to, za chwilę będę po prostu prezentował w formie tabeli. Jeśli chodzi o budżet RPO, proszę zwrócić uwagę, ja wiem, że to może nie do końca jest dla Państwa wszystkich widoczne, dlatego jeśli Państwo będą bardziej zainteresowani tym materiałem, to po prostu są u nas, one są także dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Proszę zwrócić uwagę, że nie dość duża kwota już została rozdysponowana, na konkursie zostało razem jedna z trzecia środków, które były do tej pory w ogóle przypisane do województwa, dlatego że każdy region otrzymuje w ramach podziału rząd Polski określoną pulę środków wyrażoną w milionach euro i rozpisuje je na te priorytety tak jak uważa to stosowne. Stąd te kwoty podziału, one są wynikiem konsultacji, praktycznie na nie nie mamy w ogóle wpływu. I tutaj praktycznie możliwości aplikowania, jeśli chodzi o gminę, naszą gminę dotyczą priorytetu drugiego, priorytetu trzeciego, czwartego, priorytetu piątego w bardzo niewielkim stopniu, priorytetu szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego. Priorytet pierwszy ze względu na fakt wyczerpania puli konkursowej dla gmin jest praktycznie dostępny tylko dla gmin. I tak, jeżeli chodzi o priorytety pierwszy i drugi, tutaj mamy wyszczególnione, proszę zwrócić uwagę, na konkursy w ramach działania 1.1, które dzieli się na poddziałania, jest tylko 10 milionów euro i to są pieniądze przeznaczone wyłącznie dla instytucji finansujących. Natomiast na czerwono mamy tu zaznaczone na tabeli te projekty, na które mamy już promesy i właśnie podjęłamy 1.1.1, mamy gospodarczą bramę Śląska, tutaj będziemy realizować kolektory sanitarne, bo proszę oraz tzw. ulicę Gdańską.
dzięki temu będzie możliwość udostępnienia programów inwestycyjnych na szkole ZUS w drodze krajowej 94 i kolei przyszłej strony oraz ZUS tak zwanej ulicy Północnej. To jest to etap pierwszy, wartość na tyle, że musimy się ograniczyć do pierwszego etapu. Jeżeli chodzi o następny konkurs, który czeka nas w tym roku w lipcu, tutaj na pewno będzie też prośba do Państwa w momencie, kiedy otrzymamy podstawy, aby to zadanie zostało ujęte w budżecie, to promocja inwestycyjna. Naszą propozycją jest to, aby biorąc pod uwagę fakt promowania wschodniej strefy ekonomicznej jako tego terenu strategicznego i tego, gdzie no, tak naprawdę włożymy ogromne pieniądze, oczywiście zmieszczą i słyszymy nadmiarami ze względu na sprzedaż terenów gminnych oraz podatki od nieruchomości, więc to, aby ten teren został wypromowany. Nasza propozycja zmierza ku temu, aby w tym konkursie traktować możliwością aplikowania o sporządzenie takich no, dość kosztownych w sumie billboardów i systemów poznawczych terenów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o następne działanie, to 1.2.1.3 nas w ogóle nie dotyczy. Natomiast w zakresie priorytetu drugiego społeczeństwa informacyjne tutaj mamy poszczególnione punkty dostępu do internetu, czyli studia. Aktualnie opracowujemy dokumentację, mamy tutaj gromadę finansowania, natomiast jest jeszcze spora kwota do rozdysponowania. No i taką jedną z propozycji jest to, biorąc pod uwagę brak takiej instytucji w ogóle w mieście, by nie rozważyć możliwości którymś obiektów przedokupacyjnych, czy komunalnych budowy centrum edukacji ekonomicznej. W ramach działania 2.2 praktycznie tak jest dość duży budżet jeszcze do rozdysponowania i biorąc pod uwagę różne propozycje projektów zgłoszonych przez inne samorządy, taką ciekawą propozycją może być taka miejsca, czyli typowego drugiego dowodu osobistego, dzięki któremu będzie można wykonywać nawet elektronicznych płatności zgłoszonych.
Mogę zawsze przepraszam, tak czy te programy, to nie może zacząć tej rubryce kwoty na konkursy, bo 1.1.1.1.1.2 i 2.1.2.2 to kwoty wyszczególne są na te na nasze zadania, na te naszego miasta, tak?
Nie, nie, nie. To są konkursy globalnie na region. I to są kwoty ujęte w milionach euro, czyli w takim działaniu 2.1 jest to dysponowane na konkursie 50 milionów euro na projekty wyłonione z tej konkursu. Jest to
rozdzielanie towarów. Czy po spisaniu umowy będą te kwoty rozdzielone czy
nie? Jest to konkurs. No to są wiemy standardowe wnioski do refinansowania, czyli podstawowe dokumentacje.
Po konkursie te kwoty zostaną większe rozdzielone.
Tak, dokładnie. Czy czym my, biorąc pod uwagę i do tego wrócę po omówieniu tego budżetu, że musimy każdy z projektów, jeżeli chcemy je zgłaszać do konkursu, mieć ujęte w budżecie. To jest to jeden z wymogów formalnych. W ramach priorytetu trzeciego turystyka, takim tematem, którym na pewno będziemy się interesować, to jest podzielony jest 3.1.2, czyli hotel Mountain. Natomiast myślę, że to nie w tej chwili nie będzie się zadać żadnej dyskusji na ten temat. W ramach podzielania 3.2.2 mamy zapewnione środki w ramach programu rozwoju subregionu na realizację pierwszego etapu prac rowerowych w mieście. Tutaj przelady liderem projektu Czernia zgadzać się na miejscami piekarami śląskimi. Jeśli chodzi o pytanie informacji turystycznej, jakie konkurs będzie w przyszłym roku, proponujemy, aby w naszym mieście w sposób trwały, estetyczny odnaleźć zabytki i opracować tych nowy przewodnik po atrakcjach miasta, które bez pozorów są dość liczne. Jeśli chodzi o priorytet czwarty kultura, w tym roku zgłaszamy na pewno całą modernizację i remont budynku miejskiej biblioteki publicznej centrali.
w konkursie kto będzie przedmiotem stosownej uchwały w maju w czerwcu. Będziemy tutaj z Państwa prosić o zabezpieczenie środków. Na pewno też jest sprawa rozwiązana, natomiast trzeba dokładnie zmienić nazwę zadania i podjąć uchwałę intencyjną w przystąpieniu do konkursu. Jeżeli chodzi o systemy informacji kulturalnej, to także są praktycznie pieniądze do rozdysponować na stałe i w ramach kultury co do tej pory nie było przedmiotem dofinansowania polskiego, dofinansowania projekty miejskie, czyli kulturalne. Jeżeli tutaj teraz będziemy w tym momencie pracować w tym konkursie o dofinansowanie rozbudowanego programu festiwalu automatycznego. Jeśli chodzi o priorytety 5 i 6, jesteśmy wyłączeni z gospodarki ściekowej, dlatego że jesteśmy aglomeracją powyżej 150 tysięcy RLM-ów, natomiast mogą startować tylko 2 do 15 tysięcy, czyli niewielkie. Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, być może warto przemyśleć kwestie związane z jakąś zbiórką, rozszerzeniem jej. Natomiast w ramach działania 5-3 mamy zabezpieczone środki na 3 inwestycje miejskie, czyli cenę modernizacji wymiany sposobu używania budynku zasiadania 11 listopada oraz inna miejsce. Natomiast bardzo ciekawą alternatywą, która praktycznie do tej pory nie była możliwa, są projekty w zakresie odnawialnej energii i na pewno tutaj biorąc pod uwagę odrębny termin konkursu, także będziemy się starali pewnie rzeczy zaproponować Państwu jako radnym, aby móc tego typu rozwiązania w innych obiektach stosować. Jeśli chodzi o dziedzictwo przyrodnicze, sygnalizujemy, tutaj będziemy w tym roku startować z projektem zagospodarowania parku Przetok, czyli tzw. wylawów. Chodzi o zabezpieczenie tych warunków środowiskowych dla rozwoju układów i planów w tym rejonie. Dlatego, że zgodnie z waloryzacją przyrodniczą jest to rejon bardzo cenny przyrodniczo proponowany do objęcia ochroną prawną w postaci użytku ekologicznego. Jeśli chodzi o priorytet 6, czyli zrównoważony rozwój miast, to jest właśnie priorytet, który my najbardziej w sumie będziemy sprawować, to jest tak zwana rewitalizacja i to, o czym będę później mówić, są tu środki rozdzielone na pokój działania dla dużych miast i dla małych miast. I w tym roku będziemy zgłaszać do procedury konkursowej drugi etap rewitalizacji, czyli przebudowa infrastruktury Górskiego Związku Łowieckiego wraz z Plaszem Miejskim 1 maja i Stadowskim 20 września.
Przepraszam,
ale mówię o to, zgodnie z programem, najpierw omówię, a później będzie. Jeśli chodzi o projekt 7, czyli transport i drogi, w tym roku zgłaszamy dofinansowanie projekt związany z przebudową ulicy 1 maja. Docelowo w drugim konkursie będziemy także starali się zgłosić projekt w zakresie przebudowy skrzyżowania kombatantów Kitana na Rondo. Jeśli chodzi o infrastrukturę edukacyjną, w maju zgłoszony projekt budowy boisk, czy aspekt boisk 37 oraz budowy boisk 31. Natomiast w zakresie priorytetu 8 działania 8 infrastruktura kształcenia ustawicznego trwa projektowanie, to Państwo wyrazili zgodę niedawno w budżecie, aby Wrocławia stała się, była wykorzystywana jako centrum kształcenia ustawicznego, czyli placówka, która faktycznie kształci głównie ludzi dojrzałych, którzy chcą zmieniać, wykształcać się, przeprofilowywać i tutaj też trwają już rozmowy z podobnymi placówkami oświatowymi, aby one mogły ten obiekt wykorzystywać. Jeśli chodzi o priorytet 9, to interesuje nas przede wszystkim lokalna infrastruktura sportowa, dlatego że miasto nie jest organem założycielskim żadnego zawodu czy w sensie szpitali czy przychodni. W związku z tym nasza propozycja jest taka, aby w tym roku w grudniu, ponieważ jest konkurs, zgłosić ogólnodostępne boisko w parku granicznym. Jeśli chodzi o to, o czym wspominałem, te wakacje dla dużych i małych miast. Jest to nowy w tym okresie programowania, tak zostanie tak nowy zarząd województwa po zmianie marszałka. Dlatego, że środki są podzielone w niektórych priorytetach dla dużych miast i dla małych miast. Duże miasta to są te poniżej 50 tysięcy mieszkańców, małe ośrodki to są te poniżej tej liczby. I no tutaj Państwo mają przewidziane, są te kwoty, które wcześniej były pokazane w kadrze, one później się dzielą w stosunku do właśnie tego czynnika, jakim jest liczba mieszkańców. Jeśli chodzi o możliwości ograniczenia aplikowania, właściwie możliwości są takie, jakie samorząd zgłosi potrzeby, natomiast trzeba pamiętać o tym, że RPO to nie jest konserwyczeń i po pierwsze są pewne dokumenty, tutaj takim najważniejszym jest są wytyczne kwalifikowalności oraz tak zwane uszczegółowienie, które opisują dokładnie, jakie typy projektów można zgłaszać. Co więcej, te projekty mają szansę uzyskać dofinansowanie, które wnoszą istotny wkład w rozwój, czy to lokalny, subregionalny, czy nawet regionalny. To jest po prostu przedmiotem oceny i rangowania tych projektów. No i oczywiście trzeba zawsze to uzasadnić. Drugi to kategorii beneficjentów, tak jak w przypadku priorytetu pierwszego. Jest ogromna kwota do rozdysponowania, natomiast gmina nie może być beneficjentem i z tego priorytetu, bo te pieniądze zostaną rozdysponowane w ramach procedury projektów kluczowych. Kryterium bardzo ważnym, jeśli chodzi o kwestie formalne, jest kompletność dokumentacji. Ja rozumiem, że Państwo mają różne pomysły, zakres jest bardzo owocno widzimy, natomiast przede wszystkim kwestią jednego do złożenia wniosku aplikacyjnego jest kompletność dokumentacji w takim decyzji budowlanej związanej z pozwoleniem na budowę. W związku z tym, jeśli w okresach wcześniejszych takiej dokumentacji nie było, to praktycznie inwestycja, czy projekt pozostaje tylko i wyłącznie kompetencją dla Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili nie ma możliwości wyłonienia takiego projektu konkursowej. Było to możliwe właśnie w ramach projektów kluczowych i projektów subregionalnych. Kwestia właściwie najważniejsza dla Urzędu Marszałkowskiego, to jest to, co tu dużo ukrywać będzie dla nas, punktu widzenia zabezpieczenia płatności, to zabezpieczenie wkładu własnego, który w tym okresie programowania minimalnie, jaki trzeba zabezpieczyć, to podobnie jest taka formuła 1:15. 15 odnosi się do tego, że maksymalne dofinansowanie w RPO wynosi 85% w tym okresie programowania, a to było 75%. Konstytucja region ustala własne reguły dofinansowania, w związku z tym on się różni na przykład w Małopolsce, Wielkopolsce na Małopolsku. Natomiast tak zwany 1% odnosi się do tak zwanego twardego wkładu gminy, dlatego że w ramach 15% gmina może mieć zabezpieczone 14% innych dodatków, np. powiatowego funduszu, ochrony środowiska z WFOŚ-u. Natomiast 1% musi zawsze pochodzić ze środków własnych beneficjentów. Natomiast co jeszcze warto zwrócić uwagę, nas to bezpośrednio nie będzie dotyczyć, natomiast mieliśmy tutaj doświadczenie, jeśli chodzi o starówkę, że pieniędzy brakło i to dofinansowanie zostało na zmianę mniejsze. Drugim takim czynnikiem to oczywiście możliwością zaproponowania przez planu obniżonej kwoty dofinansowania jest tak zwana kwalifikowalność pomocy publicznej. W tym właśnie na okresie programowania Komisja Europejska także samorządy objęła pomocą publiczną. Jest to w skrócie uregulowanie dotyczące tego, że samorząd może także swoimi inwestycjami naruszyć warunki konkurencyjności. I właśnie na przykład takim klasycznym przykładem jest budowa sieci internetowych, gdzie budując swoje sieci możemy zajść kompetencje operatora i naruszyć równowagę rynkową. Stąd właśnie nasz projekt, który budujemy aktualnie, biorąc pod uwagę zagrożenie spadku wschodniego finansowania, to odchodzi od tworzenia jakiejś tak zwanej sieci dla użytkownika, czyli do końcowego użytkownika, a zmierza ku temu, aby to użytkownik przyszedł do punktu i tam sobie stanie. Jeśli chodzi o ograniczenia budżetowe, no, tym aktualnie mamy do czynienia z zapisami ustawą o finansach publicznych, gdzie kredyt związany z finansowaniem inwestycji, na którą została podpisana umowa o finansowanie, nie jest wpisany do wskaźniku obsługi zadłużenia. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że budżet no nie jest też głównej płatności, które trzeba realizować, a jak wiemy, realizacja płatności następuje do opóźnienia. W związku z tym no będziemy się starali i Państwa też przekonywać w trakcie konstruowania tutaj, aby to ograniczenie no także było dla Państwa wyznacznikiem sporządzania listy zadań wieloletnich planów inwestycyjnych. Dlaczego? Dlatego, że później trzeba te płatności zrealizować, a na przykład w budżecie ma być zabezpieczone tylko 15%, a faktura opiewana 100%, w związku z tym no, należy tak zaplanować budżet, aby biorąc pod uwagę ewentualne prawdopodobnie uzyskania dodatków, te zadania, które będą złożone w konkursach, były przez Państwa traktowane w sposób uprzywilejowany.
Komisja Rozwoju Politycznej na posiedzeniu wczoraj przeciwowo analizowała te materiały,
Komisja stwierdziła, że materiały są właściwie przygotowane do siebie oceniła i postanowiła je przyjąć, pozytywnie ocenić. Za głosowaniem w tym zakresie na 5 głosów, na 5 głosów komisji 4 głosy projekta, 1 głos wstrzymujący się. Ja od siebie może nie zdaję, o ile można. Uważam, że materiał został w tym momencie przedstawiony, to jest chyba pierwszy materiał w zakresie promocji takiej rzeczowej. I w ogóle ujęcie zestawienia tych zadań, które chcielibyśmy realizować, czy działać w środku z zewnątrz. Myślę, że kolejność tego zestawienia nie mówi zastrzeżeń, no ja również mówię szczegółowość. Ja myślę sobie, że tak dla nas, dla burmistrza, ale przede wszystkim dla mieszkańców, byłoby wspaniale, gdyby się udało te programy doprowadzić do końca i sfinalizować zestawienie tego oficjalnego umów. Pozostawiamy na panu burmistrzowi ten ból głowy, który wiąże się z tym, co kolega przedstawiał, z rozkreśleniem i takie prowadzenie takich operacji, tych zadań, żeby uporać się z tymi sprawami własnymi. Jeszcze jedna uwaga, to też ode mnie, przepraszam, że wiele się takimi osobistymi uwagami. Troszkę mam gust, ale taki osobisty, mało tutaj trochę w tym programie, ja wiem, że pani tam 17. Myślę, że pomógł mi się pomóc, zastanowić, ale myślę, że będę panu burmistrza to już przekonywał, żeby spróbować z innymi miastami wprowadzić przynajmniej jedno zadanie, mówię o tej zielonej zachodniej, bo tak jak otworzyliśmy na wzrodzie zgodnie z strefy ekonomiczną poprzez drogi szybkiego ruchu, to się opłaca, bo dzisiaj mamy tego zestawu zawodnych, tak myślę, że otwarcie tej zachodniej z udziałem tych miasta, przyjmujących Katowic i w przyszłości połączenie tego z jakąś tą drogą, powiedzmy, z tą autostradą i wniosło w miastu mniejsze efekty zakładne, przynajmniej jak w oparciu tej drogi ekonomicznej. I ja bym miał właśnie tyle powiedzenia, ja jestem osobiście i myślę, że komisja rozwoju komisji zadowolony z tym materiałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę
ja chciałbym tylko odpowiedzieć w kwestii właśnie tego siódmego i dróg, które koordynator dużą faktu jeść. No niestety z przykrością konstatujemy, że Katowice bardzo obojętnie podchodzą
opiniona i wszystkim nic nie rozwiązuje, a człowiek być może w ciągu najbliższego okresu czasu rozumiem, że droga będzie już obszerna, dlatego że ona zawsze ma stanowić element tak zwanej północnej obwodnicy Katowic. Natomiast kwestia jest taka, proszę zwrócić uwagę, jak wróciłem do slajdu właśnie z kresetu 7, tam czy tam w stanie średnikom kursowa. W przypadku inwestycji związanych z kursowaniem 7.1.2, czyli tam, gdzie my możemy aplikować, jest 45 milionów euro do rozdysponowania. Następnie proszę zwrócić uwagę, że te 45 milionów jest podzielone na małe i duże miasta, w tym układzie, że małe miasta dostają do rozdysponowania w konkursach 27 milionów euro i to sprawa, o której oczywiście tutaj nie jesteśmy w stanie wszystkiego powiedzieć. Jest ograniczenie w tym priorytecie, że jeden beneficjent może maksymalnie dostać na wydanie 1 milion euro. Czyli to jest około 3,5 miliona złotych. W związku z czym lista, którą tutaj proponowaliśmy Państwu, tych zadań inwestycyjnych i w ogóle tryb składania zadań do konkursu, uwzględniają możliwości takie, aby dostać maksymalnie dużo, jeśli chodzi o udział na inwestycje pojedyncze, ale na przykład dostać 2 razy po 1 milion euro na 2 konkursy. Stąd właśnie ta propozycja rozdzielenia tych 2 zadań. Na 1 maja. Przypominam, że właśnie startowaliśmy z wnioskiem o na wspólne zadanie na obie te ulice. No, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie ta inwestycja jest wyceniona na około 20 milionów złotych i gdybyśmy chcieli taką inwestycję zgłosić, dostać 3,5 miliona, to lepiej może warto podzielić tą inwestycję na mniejsze 2 zadania i próbować się starać o 2 razy po
3,5
roku. Jaka propozycja mamy dzisiaj ten termin na ten drugi etap? Na sobotę, na środę?
Już moment.
W tym roku jest pierwszy konkurs, natomiast jeśli chodzi o drugi konkurs.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj jak powiedziałem, ja będę tutaj podmyślę na mapie, bo myślę, że w końcu przekonam i Katowice trzymam się też w pewnym może zmieniu, jest możliwość zmiany tej stanowiska
przedsiębiorstwa.
Bo polega jak się tak powiedział, jakby pan chciał od tego odbić grać.
Uważam, że RKO jest praktycznie najważniejszym obwodem dla gminy, jeśli chodzi o możliwość aplikacji na różne projekty gminne, programem, do którego możemy aplikować. Natomiast jedynie jest to tak zwany program operacyjny i to jest kraj środowisko. I tam są inwestycje duże, dlatego że ograniczenie RKO dla inwestycji drogowych to jest 20 milionów złotych. Do takiej obwodnicy te 20 milionów złotych nie zbudujemy i tego typu droga, która łączy drogi krajowe, to jest właśnie przedmiot ewentualnego wniosku do finansowania w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Ten wniosek składa się nie w Urzędzie Marszałkowskim, ale w Ministerstwie Państwa. W związku z tym to musi być właśnie porozumienie trzech miast, nie to miasto oddzielnie.
Komisja Finansowo-Budżetowa zareagowała wczoraj w pełnym składzie. Pozytywnie zaopiniowaliśmy wszyscy przez ułożone materiały. No i z zadowoleniem przyjmujemy to, co już miasto uzyskało dzięki dobrej pracy tego wydziału. No, życzymy, żeby te wszystkie plany dalsze zmieniły się, żebyśmy jak najwięcej środków nie pozyskiwali na naszej
inwestycji.
Jeżeli nie ma pytań, nie ma pytań opinii komisji, to rozpoczynamy tę dyskusję. Bardzo proszę panu prezydentowi.
Pani przewodnicząca mówiła, że może jest tak wiele, że wnioski pozostali z wyrazowaniem. Pan, czyli ja chciałem zapytać, co pan przygotowuje te wszystkie mocnice, czy to spół tworzy pan te wnioski. Gdyby pan był uprzejmy powiedzieć, ile za ubiegły rok pozostaliśmy pieniądze ze środków unijnych. Dlatego, że jest jakiś taki powód.
Już powiem. To, o czym mówiliśmy, jeszcze to jest pozakonkursowe, dlatego, że są środki wszystkie przyznane w ramach tej procedury. Konkursy już były dopiero w tym roku. Przypominam, w ramach projektu kluczowego na jedno zadanie inwestycyjne, bardzo duże, właściwie będzie to największa inwestycja w ogóle przeladzi od momentu powstania samorządu. Zgodnie z strefą ekonomiczną uzyskaliśmy dotację w kwocie po 5 milionów euro, czyli w przeliczeniu na kurs wówczas przyjęty, to jest 20 milionów 231 871 870 złotych.
Proszę pan mówi, bo ja się pytam, ile środków pozostaje na własnym wyjściu, ile wpłynęło do budżetu?
Ale jak chcę zawodnić, w 2007 uzyskali tylko 2,5 miliona, czyli bardzo mało.
Niektórych wyjątkowo 3 razy. Natomiast
Generalnie średnia liczba ogłoszonych konkursów w ramach poddziałań czy działań to jest 11.
Ponieważ konkurencja jest też większa, to inne gminy również to myślą, dlatego nic też bardzo staramy się tego, trzeba się przyłożyć i te swoje umiejętności do wiedzy teoretyczną przejść na wiedzę praktyczną. Mam nadzieję, że te środki pozyskane w roku bieżącym przyszłym będą kilkakrotnie wyższe niż te z roku 2007. Żeby to nie tylko było na tutaj wyświetlane, omawiane i tłumaczone naszym wypolegom, ale żeby były efekty stanie.
I to właśnie ja może tak, jakby Pani uprzejmie uzupełnić wypowiedź skierowaną przed chwilą, które priorytety, czy które zadania, czy te zadania będą, że tak powiem, wielokrotnie w tych zadaniach, które tak ogłoszone są konkursy, a w których właśnie będzie ogłoszone tylko na początku na to konkursu ewentualność donacji. Ten konkurs będzie ogłoszony. Także to pierwsze pytanie. Proszę mi powiedzieć, które zadania lub poddania mogą być ogłaszane jako ból przychodne, natomiast które niedokrotne, tu znaczy się w kontekście naszego zainteresowania, znaczy się zainteresowania naszych gmin, jeżeli chodzi o korzystanie. Bardzo proszę o wyjaśnienie.
Znaczy ja może powiem inaczej. Uważam, że powinniśmy szanować specjalistę kraju i po prostu ten materiał jest dla Państwa dyspozycji, dlatego że szukanie po prostu każdego działania. Proszę wobec tego zapraszam do siebie.
Przepraszam, czy Pan może, jeśli Pan może w tej chwili na to odpowiedzieć, ja myślę, że jeżeli, przepraszam, jeżeli Pan użył takiego odpowiedzi jedno lub dwóch przygotowań, no to Pan myślę, że analizował Pan możliwość publiczną. Pierwszy się z tym, na przykład, można się ubiegać, czy w siódmym na przykład na dana sposób, co będzie wyglądać siódme, to może się można ubiegać z trzykrotnym. Zatem nie wiem, tu jest priorytetach takiej to możliwości, a tutaj odpowiemy tylko jedno, który priorytety przejmują na siebie i rozwoju, jeżeli oczywiście Pan analizował, to Pan to powiedział po analizie, nie?
Proszę zobaczyć na tabelę. Ja zawsze się ubieram się, że Państwo po prostu tą tabelę od nas otrzymają. I tak na przykład, jeśli chodzi o działanie, na przykład w priorytecie 5.5. One wymienione w tej tabeli konkursu tylko jednokrotnie. Na ten rok wrzesień i październik. To znaczy, że będzie możliwość składania wniosków tylko jednokrotnie. Natomiast proszę też zrozumieć, to jest założenie, które przyjął Urząd Marszałkowski. Może się zdarzyć, że po roku na przykład przyszłych 2010, kiedy Urząd Marszałkowski mając do dyspozycji kwotę Komisji Europejskiej wyrażoną euro, będzie musiał ponieść te same konkursowe. Będzie musiał to pić na złoty. Potem się okaże, że na 2010 czy 11 konkursów już nie będzie. Z tym pieniędzy nie będzie, tak samo jak było w Spodzie. Po prostu brakło. W związku z tym mówienie o technikach mija się jak gdyby celem. Tak samo ten harmonogram konkursów został już zmieniony. To jest aktualny harmonogram po zmianie zarządu. W związku z tym trudno w tym momencie dywagować. Są dywagacje. Czy to będzie dwukrotnie, czy to będzie projekty miejskie i na inwestycje bądź na przykład imprezy czy promocję turystyczną są ogłaszane kilkukrotnie. Natomiast generalnie tam, gdzie spodziewane są duże ogłoszenie samorządów, typu inwestycje drogowe, światowe, są raptem jeden maksymalnie zarazy. To wynika po prostu z tego, że Urząd Marszałkowski miał widełki z Komisji Europejskiej, ile może rozmawiać przez nas CEO na konkretne priorytety, a później od tych, pod którymi Komisja gdyby środkami ograniczyła, musiał objąć pieniądze, które rezerwuje na projekty kluczowe i subregionalne.
Chciałem zadać kolejne pytanie. Chciałem zapytać się, czy w związku z tym, bo nie jest uczelnie, może nie zależy, czy nie mamy szansę otrzymać jakieś środki unijne na tak zwane drugie programy podzielnika?
Tak, jest to przedmiotem wniosku, który miasto zamierza składać w tym roku.
pokazuje. Do niego przedmiotu działania 6.2, wydawanie 6.2 dla małych miast. I tutaj w ostatniej pozycji tej tabeli widzimy w tym roku konkurs i wygłoszenie sercu i w ramach drugiego etapu planujemy przebudowę listy Piękowskiego i Transporu Biorzo.
Czym to też tak mówisz? Chodzi mi o priorytet i ochronę środowiska. I tam pan powiedział, że ponieważ jesteśmy tam jakąś silną generacją, to na pewno inwestycje jako jedna z innych otrzymamy nie otrzymamy tych wypadków. Chcę zapytać taką rzecz. Czy jest przewidziana jako właśnie inwestycja taka ponad gminna, aglomeracyjna, solarna sieć? Czy pan coś na to robi? Jeżeli nie, to też proszę powiedzieć tak do niego.
Już przyjaźniąco do tego. To jest temat, który wymaga troszeczkę do...
No właśnie,
tak to jest powiedzieć. Jeśli chodzi o spalanie śmieci, owszem, można finansować, natomiast są RPO i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko mają tak zwane prowadzone między sobą linie demarkacyjne. W przypadku odpadów różnią się one nie tylko wartością wniosku, tutaj to jest 10 milionów złotych, ale i skalą zakładu, skalą dolarności zakładu, dlatego że w ramach działania 5.2, gospodarka odpadami, mogą być w ramach RPO przyjmowane projekty tylko dla zakładów, które swoim zasięgiem obejmują mniej więcej niż bodajże 180 tysięcy mieszkańców. Natomiast powyżej tej liczby mieszkańców praktycznie są podmioty kierowane bezpośrednio do Ministerstwa Środowiska w ramach programu operacyjnego infrastruktury środowiska. Natomiast to, co jeszcze wracając do zapytania odnośnie takiej spalarni. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Przypuszczam, że jest to temat raczej szerszy, to również pomiędzy
nimi. Znaczy, szanowni Państwo, chciałbym Państwa prosić o pewną właśnie uwagę, bo ostatnio wczoraj słyszałem dyskusję, jaka toczy się w Krakowie na temat spalarni śmieci i protestu, jaki tam mieszkańcy zastosowali. I w końcowej wypowiedzi tych uczestników, bo to jest ważne, protest tam, i oczywiście też jak tutaj wszyscy myślą u nas, że są to środki unijne, więc wierzchnie i równe osiedla, tam też tak miasto postąpiło. I chcę pozyskać te pieniądze, ale chcę zafundować właśnie niektórym osiedlom właśnie to spalanie śmieci. Ale konkluzja jest, szanowni Państwo, taka, tego, tych osób, które tam właśnie walczą przeciwko tej spalarni, żebyśmy jako gmina, mniejsza lub większa, pomyśleli o wcześniejszej etapie i żeby nie dopuścić do konieczności powstawania takiej spalarni śmieci, których, jak Państwo się dziwicie, których zadaniem jest nie spalanie śmieci, a jedynie zbieranie odpadów. I rzecz polega na tym, że mimo, że będzie spalarnia śmieci nazywana, to jednak te śmieci nie zostaną spalone, tylko będą zbędą i będą usuwane na kolejne
wycinki.
Ja Pani Przewodnicząca, to chyba to ja się czułem. To proszę nie spytać i proszę nie przeszkadzać. Dlaczego zmierza? Mimo do tego, że również priorytetu.
Panie Andrzeju, bardzo proszę za Pana, żeby Pan zadał pytanie o dyskusję. Ja wiem, że to są mówię Pani Krakowa, ale czy Państwo się nie może materiały, które omawiamy i pytania dotyczą tych materiałów, które omawiamy. Bardzo proszę.
Ja bardzo proszę, Przewodniczący. Ja bym Pana wiedza, ale Pani wymaga, że Pani po pierwsze nie przeszkadzała, Pani nie słuchała, czy nie mówi.
Właśnie to jest pytanie, Panie proszę o
pytanie na temat. Dyskusja moja jako takiego ma charakter swobodny, to po pierwsze.
Ja się nie chcę przerwać.
Po drugie, trzyma się priorytetu 5.2, o czym w tej chwili rozmawiamy. I chciałbym tutaj Pana zapytać, że zgodnie właśnie z
Ten projekt powinien obejmować
światła lub podjąć się w końcu usługi, które się wywożą. To są rzeczy, które w obecnym kształcie ustawy o odpadach są bardzo trudne, abyśmy mogli na nich wpływać. Owszem, można najprostszym takim sposobem są akcje edukacyjne i ustawianie tych tak zwanych bonów. Natomiast przypuszczam, że to nie załatwia jakiegoś problemu. Myślę, że to jest temat, który wymaga szerszej dyskusji, a nie jest to raczej przedmiotem.
Gminy jest Polsce, czy rodzic na dziedzinę, badając różne problemy, które już pozyskiwały w dużym stopniu środki unijne właśnie na takie programy. Bo tu mówimy o systemie, a nie o jakby dostosowaniu do. Bo można wychowywać do, ale jak nie ma pojemników 17 czy 15, jak system nie działa dla całej gminy, to po prostu nie możemy mówić o tym, że jest jakiś problem, prawda?
Znaczy, też po prostu zwrócić uwagę na jedną kwestię. Aplikować środki, to aplikuje się praktycznie tylko i wyłącznie na rzeczy związane z inwestycjami, czyli środki trwałe. Natomiast muszę zwrócić uwagę, że system gospodarki odpadami niestety zaczyna się u tego producenta tych sieci, czyli pierwsza deklaracja. Niestety praktycznie tego nie ma w Polsce. Natomiast na to także są środki w ramach RPO, oraz dwa są środki związane z praktycznie częścią komponentów inwestycyjnych. Natomiast zorganizowanie systemu gospodarki odpadami jest też szersza niż tylko sam projekt, w sensie wniosek aplikacyjny, ale też kwestia związana z ewentualnymi dopłatami, decyzjami, rozwiązaniami w zakresie wydawania koncesji, rozwiązaniami w zakresie uzgodnień z gminami, które posiadają i zakładami, które będą chciały przyjmować tego typu odpady. Jest to bardzo szeroki temat, którego wniosek aplikacyjny praktycznie nie wyjaśnia. Stąd ewentualnie wniosek, jaki gmina ma złożyć w zakresie gospodarki odpadami, musi bazować na dość mocnym programie w zakresie w ogóle zarządzania odpadami.
Dziękuję bardzo. Jest to wyczucie Pana strony, jeżeli to jest pytanie do tego tematu, bo za 3 minuty ogłaszam przerwę. Bardzo Pana proszę.
Pan tam wspomniał o ulicy 21 listopada. Czy Pan myśli o tym domu ludowym?
Nie. Ja mówiłam, że 21 listopada to, gdzie było najbardziej najjasne. To już jest wykonane. Owszem, jeśli będziemy proponować dokumentację na dom ludowy i będzie możliwość zgłoszenia do ramach konkursu w zakresie infrastruktury kultury, będziemy to zgłaszać. Natomiast proszę też pamiętać o po pierwsze o konkurencji nie tylko wśród innych samorządów, ale i o konkurencji własnej. Przygotowujemy aktualnie kilka dokumentacji w zakresie obiektów kulturalnych, jak jest zarówno elektrownia, jak i jest już gotowa i jest tutaj cały od zeszłego roku Miejska Biblioteka Publiczna. Jeśli będziemy dokonywać w tym roku dokumentację na 21 listopada Dom Ludowy, to będziemy musieli w następnym konkursie zdecydować, czy zgłaszamy projekt dotyczący elektrowni, czy na szkole 21 listopada. W warunkach takiej konkurencji między samorządami należy po prostu spodziewać, że to na to wszystko powie na pola.
Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, rozumiem, że istotne pytania zostały w ramach dyskusji zadane. Jeżeli nie ma pytań, zamykam podpunkt C dyskusja, ponieważ punkt 7 dotyczył informacji o przygotowaniu realizacji zadań publicznych. Stwierdzam, że Rada Miejska informację przyjęła. Zamykam punkt 7. Proszę Państwa, ogłaszam zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przerwę do godziny maksymalnie 15. Zapraszam wszystkich Państwa radnych na 15. Pracowników, kierowników udziału również. Osoby zainteresowane do godziny 15. przerwa związana z wyjazdem radnych na sesję powiatową. Dziękuję. Gracias.